I cześć wszystkim, jeżeli ktoś jest, a wiem, że ktoś jest, bo na czacie widzę, że ludzie piszą. Pozdrawiam ludzi z czata Huntera 2321, pozdrawiam Maka, pozdrawiam Glena, pozdrawiam... Ktoś jeszcze jest? Nie chyba. No, jeżeli ktoś jest, to się pochwalcie, witam was wszystkich, z tej strony Remol, a to jest audycja niezaplanowaną porą. I nie zaplanowałem, chociaż zapowiadałem wcześniej na czacie, że mogę być o 20. Pytałem, czy ktoś jest chętny. No tak, nie było wielu chętnych, ale stwierdziłem, że może ktoś przyjdzie. No bo któż by nie chciał mnie słuchać? No tak, takie piękne przemowy, takie cudowne audycje. No nie ma nic lepszego niż audycja niezaplanowaną porą z Remolem. Także witam wszystkich, którzy są w tym momencie. Zapraszajcie, żeby było więcej osób, bo esencja to rozmowa. Jeżeli będziemy rozmawiać wspólnie, to będzie ciekawa audycja. Bo czym to jest audycja, jeżeli nie ma słuchaczy, którzy przestają być słuchaczami i stają się współnadającymi? To jest magia dzisiejszego radia, dzisiejszego internetu, że słuchacz nie tylko odbiera uchem, ale też dyryguje swoimi ustami to, co dzieje się na antenie. To jest piękne i cudowne. Trochę mnie nie było, mam nadzieję, że się stęskniliście za mną. W ogóle mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że nie ma żadnych przesterów czy innych bajerów, jak to u mnie zwykle bywa, że zawsze coś jest nie tak, zawsze jakieś niedociągnięcie, ale cóż, do perfekcji trzeba wiecznie dążyć, a nie ciągle... Co ciągle? No ciągle trzeba dążyć do perfekcji właśnie, no i... Ale nigdy się nie da jej osiągnąć, to jest niczym... Kaizen. Trzeba codziennie mały jeden krok postawić, żeby poprawić coś. Nie oczekiwać perfekcji, ale dążyć do ciągłej poprawy. Tak, to jest właśnie to Kaizen. Filozofia, nie wiem czego, pracy. W Japonii mają taką pracę, filozofię, żeby nie robić firmy, która wszystko robi zajebiście, tylko coraz coś ulepszać, żeby było coraz lepiej. No i to jest taka dobra filozofia, żeby wprowadzić w życie, ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. W ogóle jakiś taki dołek mnie złapał, jeżeli chodzi o takie gadanie do mikrofonu. No, powiem szczerze, no trochę mniej mi się chce niż na początku. Już ta faza ekscytacji takiej pierwszej opadła i teraz jest już takie żmudne, można powiedzieć, rozwijanie rzemiosła. Matko, ale się jąkam, ale się zacinam. Normalnie słychać, że dawno nic nie mówiłem tak dłużej niż przez pół minuty i zaczynam mieć dziury w głowie przez to, zaczyna mi się gorzej myśleć. No ale dobrze, poćwiczę trochę dzisiaj z wami wspólnie, jeżeli ktoś jest, jeżeli nie, no to sam sobie poćwiczę, bo trzeba też umieć mówić do ręki, tudzież do ściany, no bo dobry mówca może i do kamienia mówić nawet, a ten zacznie nadstawiać ucha i słuchać. Ale też nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem tak bardziej pogadać sobie o tym, jak ludzie ze sobą gadają. Bo to jest ciekawe bardzo zjawisko, jeżeli by na to spojrzeć tak dogłębnie. No bo z wierzchu to co? No ludzie otwierają jadaczki i gadają. No coś tam kłapią dziobem i coś porozumiewają się. Ale ile jest w tym jakiejś takiej wewnętrznej netykiety, ile jest zasad niczym w savoir vivre, jak się odzywać, co powiedzieć, w ogóle sposób, w jaki ludzie prowadzą rozmowę, w jaki sposób dyskutują, jakby to wszystko tak przemyśleć, przeanalizować, to jest taka pajęczyna utkana powiązań, różnych relacji i tak dalej, że to normalnie w głowie się nie mieści. I tak będę dzisiaj trochę nad tym myślał. I jeżeli chcecie ze mną pomyśleć, to zapraszam na enklawa.net, które jest funkcjonujące, znaczy można zadzwonić, co nie, przez Skype'a i możecie dać swój głos w tej sprawie. No, mam nadzieję, że coś będziecie mówić, bo was siła, słuchacze. No, taki temat mnie wzięło, ponieważ odsłuchałem sobie audycji Rady Starszych, która była w poniedziałek, gdzie co prawda dałem swój głos, ale to było poprzez Skype'a w telefonie, gdzie w ogóle nie mogłem słuchać audycji i myślałem, że po prostu zadzwonię i będę też mógł w niej uczestniczyć, a tu dupa zbita, wyrzucili mnie i dopiero teraz jakoś dzisiaj nawet miałem czas, tak żeby odsłuchać sobie na spokojnie i to, co tam się momentami wydarzało, to normalnie faja mnie miękła. No, dochodzę do wniosku, że ludzie przestają potrafić ze sobą rozmawiać, że nie umieją prowadzić sensownej konwersacji, takiej wymiany poglądów, tylko jest takie kłapanie ble, 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 kto głośniej zacznie jątrzyć i kto będzie mniej więcej śmiechów przy tym zbierał. Takie zero merytoryczności, zero jakiegoś sensu, byle żeby dokopać gnojowi. I to mi się strasznie nie podoba. Jakoś to nie moje klimaty, takie rozmowy. I strasznie mnie to wkurzało. I zauważam, że to nie tylko jest problem w pojedynczych audycjach, ale ogólnie wszyscy ludzie tak zaczynają ze sobą. Coraz częściej słyszę rozmawiać, że każda rozmowa to jest po prostu mała bitwa i potyczka słowna niczym raperzy w bifie. Kto rzuci lepszy tekstur i wygrywa ten, kto ma lepsze teksty. I jeżeli dochodzi do takiej konwersacji, nazwijmy to, to wtedy
ja spierdalam.
Wy nie macie takich spostrzeżeń, że ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają, żeby tylko rozmawiać, a jak jest cel rozmowy, to tylko taki, żeby mieć rację, żeby wygrać, a nie żeby po prostu porozmawiać. No, czasami tak się zdarza, ale jeżeli już rozmowa schodzi na jakiś temat, no to już trzeba dyskusję wygrać. Nie ma mowy o tym, żeby poznać opinię drugiej strony, tylko przekonać jak najwięcej osób do swojej. A co na ten temat sądzi Mac, którego witam serdecznie?
Dzień dobry, ja tutaj przyszedłem przełamać lody. Będzie ci przeszkadzać, jeśli będę słuchał na głośnikach?
Nie, nie będzie. I z lodami uważaj, bo Titanic też próbował i źle było.
A zapytałeś mnie, co myślę, ale o czym myślę, bo trochę się wyłączyłem, zanim się dodzwoniłem.
Mówiłem o tym, że ludzie przestają tak ze sobą rozmawiać w taki sposób, żeby wymieniać poglądy, a tylko taki, żeby przekonywać do swoich poglądów i ewentualnie wyśmiewać, jak ktoś nie zgadza się z nim.
Oj, niekoniecznie. Uważam, że wcale tak nie jest. Doskonale potrafimy wymieniać poglądy, przynajmniej ja. Nie zauważyłem, przynajmniej w moim środowisku, takiego czegoś, że tylko narzuca się poglądy, zarzuca się i byleby tylko się ze sobą zgodzić, a jak się nie zgodzić, to zarzucić tą osobę, mimo że to będzie niemerytoryczne, ale żeby tylko postawić, że pum, ja wygrałem i koniec. Że to jest moje już.
A ja właśnie wydaje mi się, zauważam, jak słucham ostatnio różnych wszelkiej maści audycji, nie tylko na Enklawie, ale też wszędzie indziej, że jak jest jakaś rozmowa, jest dialog, to nie prowadzi się go po to, żeby wyciągnąć jakieś informacje jak najwięcej, tylko żeby zjechać drugą osobę, ewentualnie przekonać do siebie. Na przykładzie audycji poniedziałkowej Rady Starszych.
No właśnie, i co tam według ciebie nie grało?
No na przykład telefon, jaki wykonał Kogut. Takie spinanie się, stroszenie piórek, cholera wie po co. Takie jakby, ciężko mi to określić. Takie, no stroszenie piórek, no. Jeszcze te podśmiechujki takie z tego, no z Kunrada.
No, widzisz, z Kogutem może było to, do czego on sam się przyznał, że nie słuchał całości, tylko się włączył w trakcie i też tak nie dosłyszał do końca, nie zrozumiał kontekstu, coś takiego. Myślę, że to jest to w jego przypadku, a podśmiechujki z Kunrada, no z tym się zgadzam, to znaczy nie zgadzam się z tobą, zgadzam się z tą drugą stroną, że teraz to już chyba nic innego poza tymi podśmiechujkami nie zostało, bo wiesz, Remol to naprawdę trwa już długo i gościu nie daje sobie nic przetłumaczyć, już miał odchodzić z Enklawy, już miał, wiesz, rzucać wszystko i mimo wszystko zostaje, denerwuje się, że jak to go nikt nie słucha, no przecież on jest zbawiciel. Myślę, że to jest gość, który ma trochę za dużo wolnego czasu i wiesz, zaczął odwalać.
No możliwe, ale nawet wiesz, jeżeli jest faktycznie taki człowiek, to nie prosi po prostu zignorować go w takich rozmowach, a nie spraszać specjalnie, żeby potem sobie z niego jaja porobić?
To znaczy, wiesz, Kunrad miał dość długi, właściwie, no nie, można to określić, zakaz wstępu. Wydaje mi się, że to był taki jakby zakaz wstępu na Enklawę i nikt go miał nie odbierać. Z tym, że no już się zaczęło robić, bo byłem na tej, podczas tej rozmowy, tej ostatniej audycji Rady Starszych, byłem na czacie i widziałem, że po prostu bardzo się dopraszał, żeby go wpuścić na tą antenę i że tak bardzo chciał cokolwiek powiedzieć. Został dopuszczony i no wyszło co wyszło. Można ignorować, można, i to było praktykowane dość długo.
A czy ciebie w ogóle ta audycja poniedziałkowa oburzyła w jakiś sposób? Bo słyszałem, nie, że podobnie były głosy oburzenia.
Ja, według mnie to była bardzo dobra audycja, mi się bardzo podobało, naprawdę, mało takich audycji, tak jak nie podobała mi się bardzo rada dwa tygodnie temu, to ta rada tydzień temu naprawdę nadrobiła wszystko, bo jeśli chłopaki wchodzą i wiesz, mówią, że dzisiaj nie ma omówienia audycji, dzisiaj jest taka rada i dobierają się w takim naprawdę dobrym gronie, Kuba, Krawiec i Martin, niech sobie omawiają jakikolwiek temat, ale tak jak się dwa tygodnie temu spodziewałem, że będzie, wiesz, omawianie audycji i tak dalej, a tutaj wyszło jakieś takie luźne gadanie, to nie.
No, różne są formy prowadzenia. Ja też eksperymentuję cały czas ze swoimi audycjami, więc tutaj, no, trzeba kombinować.
No,
ale
tak,
tak zauważyłem jeszcze a propos, że Martin taki jest strasznie zamknięty na cokolwiek. Nie wiem, czy to tylko moje takie wrażenie, czy on jest takim po prostu bucem, który nie przyjmuje innego światopoglądu niż swój.
Zależy, wiesz, zależy o czym mówisz. Zamknięty na co? Zamknięty na inne poglądy, zamknięty na inne, nie wiem, formy prowadzenia, na inne punkty patrzenia na coś?
No ogólnie. Ma swoje poglądy i kto nie ma takich samych jak on, to już jest obiektem pośmiewiska dla niego i wszystko zrobi, żeby tego drugiego rozmówcę przerobić na jakiegoś idiotę.
Wiesz, być może jednak ten człowiek pracował trochę na te swoje poglądy, ma już trochę więcej lat od nas i sobie, wiesz, to co sobie zbudował, teraz nie chce tego może przebudowywać.
No a panie,
w pewnym sensie konserwatystą.
Jak to mówił mój dziadek, nie liczy się wiek, ale przebieg. Także wiekiem to ja bym tutaj nic nie usprawiedliwił.
No dobra. Dobra, Remol, wiesz co, ja tak zadzwoniłem w sumie, byleby tylko no, nie przełamać te pierwsze lody, mam tego nie używać, no ale wiesz, dać przykład, dać dobry przykład, może teraz ktoś inny zadzwoni, bo ja spadam, bo muszę wyjść.
To z Bogiem.
Także mogę na razie i powodzenia.
No dzięki, cześć, no. Trzymaj się. Także to był Mac, który zadzwonił jako pierwszy i dał swój głos w tej sprawie. Co wy sądzicie, czy ludzie umieją rozmawiać ze sobą, czy nie? No, tak jak mówię, no tutaj ta audycja poniedziałkowa Rada Starszych była całkiem fajna, ale jednak coś mi się rzuciło w oczy, że kurczę, ludzie jakoś tak niekoniecznie zawsze chcą ze sobą rozmawiać. No z różnych powodów, no na przykład bardzo popularny jest w Polsce pogląd typu nie znam się, to się wypowiem. I mamy w Polsce speców od wszystkiego, eksperci w każdej dziedzinie, narodowi specjaliści w każdej branży, mimo iż na niczym tak naprawdę się nie znają, ale zawsze się wypowiedzą, bo ich opinia jest bardzo ważna. Ja właśnie nie lubię strasznie takiego wymądrzania się, można powiedzieć, że jeżeli ktoś się nie zna, to się nie powinien za bardzo wypowiadać. Albo, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to na przykład jeżeli ktoś mnie zagnie jakimś pytaniem i nie jestem w stanie tak jakby podać precyzyjnej odpowiedzi, to można się zawsze przyasekurować, powiedzieć, no moim zdaniem wydaje mi się, że, ale no... Jeżeli jestem czegoś pewny, to mówię, wykładam kawę na ławę i mówię jak jest, a jeżeli nie, no to tak asekuracyjnie, że no nie wiem, no może coś tu, a tu może, a to nie, a niektórzy są tacy, że a, wszystko wiedzą i to mnie wkurza, brzmi jak Cejrowski teraz, to mnie wkurza. W ogóle pod tym kontekstem bardzo fajnie się ogląda wszystkie takie programy typu wsadza się dwie osoby o różnych poglądach i rzuca się jakiś temat i każe im się dyskutować. I nie wiem, czy zauważyliście, że zawsze w tego typu programach jest tak, że wypowie się jedna osoba, wypowie się druga osoba, ta pierwsza prychnie sobie, coś tam powie pod nosem i zaraz się zaczyna wykłócanie i takie rzucanie, kto więcej powie, kto głośniej więcej powie i nie ma takiej zdrowej dyskusji, jakichś zasad, konwersacji, tylko po prostu rzucanie na prawo i lewo, kto więcej powie, kto będzie w stanie więcej ludzi przekonać do swoich racji i kto użyje jakichś tam argumentów. I strasznie mnie to bawi, ponieważ często te rozmowy są mało merytoryczne w większości przypadków, ale no pokrzyczeć trzeba. Bardzo taka była rozmowa właśnie w programie Tak czy Nie bodajże. Tam była rozmowa Roberta Gwiazdowskiego z jakimś tam prezesem związków i o Boże, to normalnie można puszczać zaraz obok Monty Pythona. Takie rozmowy, gdzie siedzi sobie, no powiedzmy, taki właśnie związkowiec, który ma wpojone trzy hasełka i on ciągle je powtarza i ciągle robi z drugiej osoby durnia. Pierwszy ten Robert Gwiazdowski coraz czas próbuje jakiś tam argumencik rzucić, coś, jakąś metaforkę przytoczyć, coś takiego, a ten ciągle trzy hasła na krzyż i mówi, że nieprzygotowany tamten rozmówca, bo coś tam, no i takie rozmowy właśnie. Czy nie sądzicie, że tak ostatnio ludzie coraz więcej rozmawiają? Jeżeli w ogóle rozmawiają, bo teraz to co? Tylko czaty, Facebooki i tyle. Trudno ludzi na piwo wyciągnąć. Chociaż nie, no na piwo to jeszcze tak da radę, ale żeby tak pogadać przez telefon, no to mało ludzi tak robi chyba. Znaczy, czy przez telefon, no na żywo, o, no bo przez telefon to jeszcze tak, ale na żywo to tak już mało kto umie rozmawiać. Jeżeli podchodzi, znaczy, no, dziewczyny na przykład, nie podchodzi się do dziewczyn, tylko im się śle zaczepkę na fejsa, albo na właśnie z takim fanpage'u spotet coś tam się mówi, że się widziało i się pozdrawia. A jak się podejdzie później do takiej dziewczyny, to ona się zastanawia, co mnie zgwałcić chce, czy co? Że zagaduje. W ogóle muzyki chyba nie ma. A nie jest. Przypomnę tylko nieśmiało, że można zadzwonić enklawa.net poprzez Skype, ewentualnie numer telefonu 222-195-159. Zapraszam. No w ogóle, jeżeli chodzi o takie dyskusje słowne, to powstała cała jakby taka sztuka, no można to powiedzieć, prowadzenia takich sporów. To się nazywa erystyka, bardzo spopularyzowane przez Artura Schopenhauera, który napisał taką książkę Erystyka, gdzie wymienił kilkadziesiąt sposobów na to, żeby tutaj zagiąć jakoś rozmówcę. Kilka takich chwytów, które można użyć w czasie rozmowy, żeby pokonać jakby swojego dyskutanta. I mam wrażenie, że właśnie tego typu rozmowy w telewizjach, czy właśnie takie tutaj rozmowy ze słuchaczami w audycjach, bardzo się opierają o te metody erystyczne i szukanie takich haków na rozmówcę. I to mi się niekoniecznie podoba. Oczywiście czasami warto takich rzeczy użyć, aby na przykład lepiej przedstawić swój punkt widzenia, ale jeżeli robi się to po to tylko, żeby zjechać rozmówcę, jest taki argument, jeżeli dobrze pamiętam, to był już taki ostateczny chwyt z tej książki Schopenhauera opisanej z tej erystyki, to jest argument doskonale znany. Argument taki, żeby wyknąć rozmówcę. Czyli powiedzieć: ty durny idioto, ty kamieniu ciężki, ty tępa dzido. I to jest takie zagranie. Takie ostateczne. Takie jak już nie ma się nic innego do powiedzenia, to wtedy takie rzeczy się mówi. Fistachu to jest na żywo. Jeżeli pytasz na czacie, to tak, jest na żywo i możesz słuchać tego na żywo, a nawet możesz na żywo zadzwonić i na żywo coś powiedzieć. No i właśnie sobie tak wygooglam, jest w sumie tego, jeżeli widzę, to jest 32 takie chwyty opisane, żeby zagiąć po prostu rozmówcę. I sporo tego jest, no. I sądzę, że warto się z tym zapoznać, nawet nie tyle po to, żeby skorzystać z tych chwytów, tych zagrywek, tylko żeby właśnie umieć się przed nimi obronić. I nawet jeżeli nie wiedzieć bardzo, jak się obronić, to po prostu wytknąć. Aha, ty używasz wobec mnie tego. Dlaczego to robisz? Czyżbyś nie miał innych argumentów przeciwko mnie? No, także warto umieć rozmawiać. Warto się przygotowywać na takie typu zagrywki. I w ogóle warto umieć uczyć się rozmawiać z ludźmi, bo to jest ważne, a ludzie zapominają tego. I potem są takie osoby, które takie dzieciaki, nastolatki, które twierdzą, że czują się bardziej sobą, jak rozmawiają z kimś przez Facebooka czy też gadu-gadu. A rozmowa na żywo budzi w nich takie pewne niezdrowe napięcie. Także lepiej rozmawiać na żywo niż online. Lepiej na żywo. Dorotka domaga się na czacie przedstawienia niektórych z tych chwytów erystycznych, więc chwilka, tylko sobie dokładnie poczytam i coś przedstawię zaraz. No jeden już przedstawiłem, argument ad personam, czyli wrzucenie mięsem na osobę, z którą się rozmawia. Typu, ty idioto. To jest pierwszy taki ostatni z samego końca. Jak już nie ma się nic ciekawego do powiedzenia, to wtedy tego się używa. Na przykład jeszcze zaraz przed tym argumentem ad personum jest tutaj opisana taka metoda ironicznej niekompetencji, czyli granie głupa. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że jeżeli na przykład się prowadzi jakąś rozmowę typu, powiedzmy, że jest słuchający i nadający. I jeżeli słuchający, który się dodzwonił, przedstawia swoją jakąś teorię, to wtedy nadający robi z siebie celowo głupa. Udaje, że nie wie, o co chodzi i tak dalej, i próbuje przedstawić to, co mówi słuchacz, w taki sposób, jakby on mówił niestworzone rzeczy, i taki ktoś, jak właśnie nadający, nawet nie jest w stanie tego zrozumieć, a co dopiero mają inni, i że ogólnie gada banialuki. I często się to spotykam właśnie w audycjach, o dziwo, z czymś takim, z takim podejściem, że no, ale ty rzeczy mówisz takie, że o matko, to nie pomoje. Aż mi mózg paruje. No, to jest takie jedno z zagrywek. Tutaj jeszcze próbuję coś takiego ciekawego znaleźć, co można nawiązać w oparciu o to, co słyszałem w audycja. O, na przykład jest taki punkt 11. Przytoczę za Wikipedią. Dać przeciwnikowi do wyboru między proponowaną przez nas tezą, a przejaskrawioną antytezą. Co też bardzo często się spotyka w audycjach, czyli mówienie, że albo powiedzmy, jakby tu tutaj, o, że na przykład dajmy wszystkim, albo nie dajemy dostępu do broni nikomu, albo określonej tylko grupie, albo dajemy wszystkim i wszyscy się będą napieprzać, strzelać i będzie dziki zachód. To jest mniej więcej chyba, jeżeli dobrze rozumiem, przykład takiego chwytu. Także 32 w sumie są takie. Jeżeli chcecie się zapoznać z nimi dokładnie, to zapraszam do zapoznania się z taką krótką czytanką. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, to ma około ze 100 stron. Co prawda trochę takie mało przyjemne jest to do czytania, ale warto się zapoznać, ponieważ ciekawe rzeczy są tam opisane i na pewno warto takie rzeczy wiedzieć, ponieważ no dobrze wiedzieć, jak się obronić na przykład przed takim chwytem, który zaraz tutaj wam przytoczę. Tylko najpierw sobie znajdę o muzyczkę podgłośnie i zaraz wam przytoczę. O, na przykład na powiedzenie, że wszystko dobrze wygląda w teorii, ale praktyka się do tego nie ima. Przy czym w ogóle nie ma sposobu na udowodnienie, że to ma jakiś związek z praktyką. Wiecie, chodzi o to, że ktoś mówi, że teoretycznie coś tak może się sprawdzać, ale nikt tego nie zrobił. Na przykład taki argument typu, skoro liberalizm jest taki dobry, to dlaczego go nigdzie nie ma? No w teorii to dobrze wygląda, ale w praktyce to gdzie to jest? Dlaczego tego nie ma, jak to jest takie dobre? I na przykład kolejnym tego typu kontrargumentem może być taka sprawna jakby hiperbola i powiedzenie na przykład czegoś w stylu, czy jeżeli nie ma osoby, która w perfekcyjny sposób dba o swoją higienę, nie ma ani jednej, czy to oznacza, że nie warto dbać o tę higienę w ogóle? Że ona się nie sprawdza? No, te takie są właśnie zagrywki, z których na pewno każdy korzysta, mniej lub świadomie, i każdy człowiek powinien jakoś w jakiś sposób próbować się chociażby nauczyć je interpretować, analizować, odbijać piłeczkę i tak dalej. No bo szczególnie jeżeli się chce rozmawiać z jakimś szerszym gronem, w ogóle być takim rozmówcą, jak to się mówi, no, na przykład mówić do ludzi, no, bo dużo ludzi właśnie potrafi nieświadomie wyciągać takie chwyty, żeby obronić swoją tezę, więc warto znać tego typu chwyty, je stosować, albo nie stosować, tylko się przed nimi bronić. Dzwoń w Fistachu, zadzwoń do mnie, pogadamy sobie, nie ma się co stresować, bo i tak nikt poza mną i Dorotą tego nie słucha, więc nie ma co się stresować, tylko zadzwoń enklawa.net, a ja za chwilkę wracam do was, minuta albo dwie i zostawiam was z muzyczką. No, także jeżeli chodzi o te rozmowy, no to trzeba nauczyć się rozmawiać z ludźmi. To wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Znaczy, oczywiście łatwo otworzyć japę i wydać jakiś głos, ale żeby umieć się skomunikować tak z drugą osobą, no to już coraz mniej ludzi umie to robić. Ale co się dziwić, jak komunikację tradycyjną wypiera komunikacja cyfrowa. No już po raz kolejny przytoczę ten przykład, który był takiej statystyki, który był w takim dokumencie, jak, znaczy, nie wiem jak to nazwać, no wyloguj się do życia, no taka akcja popularna bardzo. Tam był taki fragment, gdzie było mówione, że ileś tam procent dzieciaków w wieku szkolnym, takim gimnazjalnym, czuje się bardziej sobą, rozmawiając z kimś przez komunikator internetowy, niż na żywo. I to jest tragiczne i tak nie powinno być. I w ogóle mamy Krawca. Dobry wieczór.
Witaj, zacny Remolu.
Witaj, szanowny Krawczyszkę.
Krawczyszyn?
No, Krawczyszyn, Krawiec, Korwin-Mikke, człowiek o wielu twarzach. Głosach.
Człowiek o twarzy jak dupa. O radiowej twarzy, człowiek o radiowej twarzy. To chyba ty się przechwalałeś, że radiową twarz masz, nie? Nie, czy to ktoś inny?
Nie, to nie, ja mam co najwyżej radiowy zad.
Ale za to jaki temacik fajny dzisiaj tutaj wyciągnąłeś o komunikacji. Taka podstawowa sprawa, od której tyle zależy, nie? A jeszcze tak nie gadaliśmy chyba w radio o komunikacji samej, tak nie?
No bo to jest taka rzecz, o której się tak w zasadzie naprawdę nie myśli. No rozmawiasz ze mną, zobacz, zadzwoniłeś, zaczynaliśmy rozmowę i nawet nie myślimy o tym, w jaki sposób ją prowadzimy, a to właśnie jest tyle sieci powiązań, tyle zależności, tyle różnych zjawisk zachodzi i o tym tak naprawdę się nie myśli na co dzień.
Tak. Sam nie wiem, czy znajomość tych różnych mechanizmów i zachowań i wychwytywanie tego wszystkiego, to czy to jest bardziej błogosławieństwo, czy przekleństwo? Jak uważasz?
No wiesz, no na pewno lepiej znać, tak jak już mówiłem na przykładzie wcześniej tych chwytów erystycznych, lepiej wiedzieć, na czym one polegają, jak się przygotować na odparcie tego typu ataków, powiedzmy. I poza tym zobacz, że najlepsi akwizytorzy, najlepsi sprzedawcy to są najczęściej ci, co mają gadane, więc lepiej zapoznać się z takimi drobnymi smaczkami, które jednak potrafią przynieść jakiś efekt, niż nie studiować tego.
No, tyle, że czasami właśnie uczymy się tych technik i zaczynamy sami ich używać, albo może nam zacząć doskwierać to, że zaczynamy kumać, że zaczynamy rozumieć, w jaki sposób na przykład ktoś nami manipuluje. No ale tutaj mamy do wyboru właściwie albo się dowiedzieć, jak to wszystko działa, albo żyć w błogiej nieświadomości i takiej iluzji trochę, że to się nie dzieje i wtedy nie zwracasz na to uwagi, że manipuluje ktoś tobą, że wpływa na ciebie, że używa jakiejś tam retoryki wyuczonej, która ma konkretny cel, żeby na ciebie jakoś zadziałać. Ale też można powiedzieć, bo wiesz, my mówimy teraz o technikach tutaj różnych, a można powiedzieć o komunikacji samej na przykład w firmie. Jak ludzie się komunikują teraz ze sobą, w sensie takim, że bardziej od strony relacji, prawda? Jak się odnosimy do siebie, może w ten sposób. Na przykład takie mam spostrzeżenie, że w firmie przebywając i rozmawiając ze wszystkimi, to właściwie to słownik jest taki zawężony bardzo do pojęć typu czy już gotowe, znaczy do zwrotów takich typu czy już gotowe, na kiedy, i co tam, znaczy wiesz, zamiast na przykład witaj kolego, co u ciebie słychać, jak leci, to masz zamiast tego co tam, żeby za dużo czasu nie marnować, prawda?
Ukradłeś mi to, co chciałem poruszyć za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, ty dziadu pieprzony, po cholery ja cię w ogóle odbierałem. Ech, już przyszedł i je psuje audycję, kurde.
No proszę.
Paniszcze, kurde, krawiec wielki, no.
No nie, nie krawiec, tylko jak przeszliśmy już na perdziat, to już możesz tak mówić do mnie.
No masz taki ten awatarek w tym momencie na Skype'ie, że aż się sam ciśnie na usta takie przajdziadu.
No to ktoś inny to powiedział akurat, no ale... No i z tą komunikacją to naprawdę, nie zważając na jakość tej komunikacji, jeśli nie staramy się, żeby ta komunikacja była ok, żeby wszystko działało, żebyśmy się dogadywali, żebyśmy w normalny sposób ze sobą rozmawiali, to może się zakończyć na przykład rozpadem, jeśli nie uważamy na, nie zważamy na te rzeczy, nie kontrolujemy tego, to może się skończyć rozwaleniem jakiegoś teamu, czy zwolnieniem z pracy, bo się nie dogadujecie z innymi na przykład. Coś
w tym. Oczywiście masz rację, ja to w tym momencie zauważam w swoim otoczeniu jakby służbowym, że ostatnio rozmowy się toczą na tematy sprzedaż, prognozy, wyniki, sprzedaż, jakość sprzedaż i przynajmniej z przełożonym. I tak to trochę słabo to wszystko wygląda, brakuje takiego luzu i robi się po prostu spięcie na pośladach i zaczyna pojawiać się w dupie kij. I ludzie tak przestają w jakiś naturalny sposób ze sobą rozmawiać, tylko tak ważą spokojnie słowa i swoje zachowania, żeby nie podpaść. To jest takie... No może to jest takie zjawisko typowe w robocie, na etacie, ale jakoś tak... Niezbyt fajne.
No, w pracy, w tych pracach, co ja pracowałem w agencjach różnych reklamowych, interaktywnych, niektóre takie malutkie całkiem, niektóre takie bardziej już korporacyjne, no w cudzysłowie korporacyjne, no, że kultura może korporacyjna, nie? I te sprawy, i garnitury, i wysoki standard, no i to różnie bywało. Raz się trafiało do środowiska, do pokoju, gdzie można było cały czas gadać, się śmiać i kontakt mieć zarąbisty ze wszystkimi, a bywało i tak, że siadało się na krześle i siedziało się i nie mówiło się nic za bardzo, nie? Albo bywało tak, że język znałem za słabo, żeby się pokomunikować jakoś tak na poziomie wyższym niż tam zapytanie się, co słychać, jak leci właśnie. Bo za granicą się pracowało, więc to różnie. A ty jakie masz doświadczenia z takich, nie wiem, masz i dobre, i złe na przykład, że bywało, wiesz, w niektórych miejscach w pracy fajnie, w innych... Nie wiem, jak w ogóle u ciebie właśnie, czy pracujesz, czy uczysz się, jak to tam jest, ale masz jakieś takie doświadczenia?
Panie, ja jestem teraz banker, więc tutaj takie środowisko, takie, no właśnie, korpo, garniaczki i tak dalej. No i ale, no... Tak widać, przynajmniej wśród takich, powiedzmy, osób, które są sobie na równi, że rozmawiają jakby w ogóle nie byli w tych garniaczkach, tylko ciągle jakieś podśmiechujki, śmieszki, takie żarciki, jest wszystko spoko. Gorzej jak się już rozmawia z przełożonym, no to wtedy, tak jak mówię, no kijek w dupkę i troszkę się spinamy. Szczególnie, że... Ciężko, jeżeli się nie realizuje swoich planów, to wtedy to już im mniejsze jakby wykonywanie swoich zadań, tym większy kijek w dupce. No i to nie jest takie fajne. Ale miałem też w swoim życiu takich szefów spoko loko, taki graba, piąta kaziomuś i tak dalej. Także wszystko może się zdarzyć. Także, a w ogóle cię spytam, tak a propos tego takiego badania, które było w Wyloguj się do życia, czy ty czujesz się sobą bardziej, jeżeli rozmawiasz z ludźmi tak na żywo, czy jeżeli na przykład rozmawiasz tak jak teraz przez Skype'a, czy przez Facebooka, czy ty jakoś tak?
No chyba przez Skype'a i przez Skype'a mam większą wprawę w rozmawianiu, w tłumaczeniu czegoś, w przekazywaniu swoich myśli i nie ulegam emocjom, tak jak na przykład gadam przez Skype'a, nie? Bo na żywo to często mnie ponoszą trochę emocje przy rozmawianiu. Szczególnie jeśli się nie układa coś, prawda, z kimś.
A ty taki nerwusek jesteś?
Trochę tak. Chyba to w genach mam po dziadku jednym. Z jednej strony dziadek był nerwowy, drugi spokojny. No ale... No tak mam że nerwowy się robię czasami, kiedy... I to, wiesz co, to też jest ciekawa sprawa, bo niedobrze jest się denerwować w dyskusji jakiejś. Nawet jeśli się zaognia, lepiej zachować spokój i powodów jest sporo. Pierwszy to jest na przykład taki, że nie odsłaniamy się, zachowujemy spokój, to my jesteśmy tymi, którzy są do przodu, nie? To my
jesteśmy... sytuacji.
Tak, o, to dobre określenie. Panami sytuacji, którzy nie dali się ponieść nerwom, więc pewnie wszystko u nich jest okej. Okay. To naprawdę, to robi to wrażenie bardzo jednoznaczne, kiedy jest dwóch gostków i jeden się ciska i drze na przykład, a drugi stoi i stara się mu coś kulturalnie wytłumaczyć. Obojętnie, który ma rację, zawsze wszyscy będą za tym, który zachował spokój. Tak po prostu odruchowo, nie?
No tak jest, dokładnie. W ogóle coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. No ogólnie chodzi mi o... Kurwa, no właśnie nie wiem, o co mi chodzi. Weź coś jeszcze.
No spoko, no to się skup. Na tym, co tam chciałeś powiedzieć, a ja dodam jeszcze, że dobrą rzeczą jest nauczenie się panowania właśnie nad emocjami. To można zrobić poprzez jakąś medytację albo techniki różne takie, które pozwalają nam lepiej kontrolować umysł, ale też no tą naszą emocjonalność, ale też niektórych rzeczy można nie przeskoczyć po prostu, jeśli mamy zadatki na choleryka, to znaczy tak nas można by zaklasyfikować jako choleryka, a nie na przykład kto tam był po drugiej stronie tego koła. Choleryk, sangwinik.
No jakiś tam stoik.
Flegmatyk był,
o,
tak.
O właśnie.
Flegmatyk i ktoś jeszcze był, zapomniałem.
Nie powiem. No, w każdym razie przypomniałem sobie myśl, że z jednej strony nie warto podpadać tym emocjom, ponieważ one są bardzo takie chwiejne, niestabilne i często jak się włączają emocje, to wyłącza się myślenie. O. I w dyskusji takiej merytorycznej robi się rzucanie mięchem i przekrzykiwanie.
Tak, i wyciąganie wszystkich najgorszych brudów, które masz przeciwko komuś już, nie? Bo to już jest taka, no każdy coraz, każde słowo więcej, znaczy no każde słowo bardziej jakieś takie hardkorowe wypowiedziane, to podnosi tą poprzeczkę i w końcu coraz większy kaliber jest, że tak powiem, nie?
No a aż potem idą takie grube berty i działa atomowe i w ogóle... I nikomu to tak naprawdę nie służy, ponieważ często też na siłę szuka się takich słów, żeby tylko dopieprzyć temu drugiemu. I to
dokładnie
nie jest
taki... Dokładnie tak miałem ostatnio, wiesz? Byłem dokładnie w takiej sytuacji. Tak się pokłóciłem.
Szukałeś sposobu, żeby dopieprzyć komuś?
Tak, i zarówno ja, jak i przyjaciel, z którym się pokłóciłem właśnie w pracy, nie? Wszyscy już taki był etap, że wyciągaliśmy przeciwko sobie same najgorsze rzeczy. I to wiesz, to niektóre słowa to są takie, że potem ciężko tak po prostu sobie o tym zapomnieć czy przeprosić, nie?
No to jest jak nóż wbity w brzuch. Niby można go wyjąć, ale zawsze blizna zostanie.
Ja bym to przyrównał bardziej do wazy takiej, która się rozbiła. Można te kawałki posklejać, ale to już nie będzie ta waza, wiesz, która była, nie? To będzie już ta posklejana. Będzie to widać.
No, jeszcze z drugiej strony też czasami trzeba wiedzieć, kiedy podnieść jakby głos, ponieważ można być zwyczajnie zakrzyczanym i olanym też. Także trzeba umieć wyważyć. To jest cała sztuka asertywności i tej takiej riposty na to, co się spotyka w rozmowie. To jest sztuka, ponieważ no jak zaczniesz tak mówić, jak cicha myszka i na przykład będziesz gadał no z Martinem, to on cię zjedzie automatycznie, bo on taki jest, że on trochę taki ma bucowaty charakterek i potrafi każdego zajechać, kto nie będzie mu się za bardzo stawiał.
No też stwierdzam, że niedobrze jest jednak, bo kiedyś byłem za, a teraz jestem przeciw, żeby nie rozmawiać o osobach, żeby nie krytykować tych, których nie ma, na przykład nie mogą odpowiedzieć. To faktycznie jest trochę bez sensu, wiesz? Bo z tego się rodzą też różne potem kwasy, nieporozumienia, nic dobrego, wiesz? Lepiej pogadać z kimś, jakby tu Martin był na przykład z nami, nie? To mu coś tam zarzucić, no. A wiele, tak jak mówisz, trzeba czasami też krzyknąć. Przede wszystkim, jak będziesz tak jak cicha myszka, jak to powiedziałeś, to po prostu przegrasz swoją sprawę i nie postawisz na przykład na swoim, też nie będzie tak jak ty chcesz, tylko będzie tak jak ktoś chce i będzie ci niefajnie. Na przykład tylko dlatego, że po prostu ustąpiłeś, nie? Więc faktycznie, to jest ciężka gra. Trzeba i zachować spokój, i asertywność, i nie dać się ponieść emocjom. Trzeba to kontrolować cały czas. Cały czas praktycznie. A duże znaczenie ma chemia jednak tutaj organizmu, bo facet może też poprzez różne zabiegi, diety, czy jakiś określony tryb życia, odżywianie się specyficzne, może się też doprowadzić do stanu psychicznego takiego przez to, jak u kobiety jest na przykład podczas miesiączki, tak? Czy jakoś tak?
No ja gdzieś czytałem w ogóle, że mężczyźni też mają coś na wzór cyklu miesiączkowego, przynajmniej jeżeli chodzi o takie wahania nastrojów i że on trwa też tak około miesiąca i że w ciągu tego miesiąca mężczyźni mają takie jakby różne, co prawda dużo mniejsze, ale też jakby zmiany nastrojów, na które jakoś specjalnie wpływu nie mają, a wiąże się to tylko właśnie z chemią.
No to może koledzy to mają właśnie, niektórzy. Moi. No, widzisz, jak to jest. Ciężko się w tym wszystkim, a dodatkowo żyjemy w takim kraju, gdzie ludzie są dodatkowo zestresowani, znerwicowani, wystraszeni, niepewni jutra swojego. I to wszystko napędza to, o czym my mówimy, te wszystkie negatywne rzeczy, te kwasy, albo mechanizmy typu na przykład, powiedzmy, że ty jesteś remolszefem i z rana napadasz mnie na przykład i zaczynasz się mi robić awanturę taką lekką i straszyć mnie, bo czegoś ci nie zrobiłem, nie? Ja automatycznie wtedy będę się chciał wybronić i szukam punktu zaczepienia, jak mogę to zrobić. Wskażę na przykład kolegę, który miał mi pomóc z tym, coś tam mi zrobić. Kolegę z zespołu oczywiście, nie? I będę zwalał winę, że on czegoś nie zrobił. Tworzy się, się taka machina strachu, tak jakby, nie?
Spirala nędzy.
To w korporacjach jest taka właśnie spirala strachu, że każdy musi mieć kogoś nad sobą, każdy mieć kogoś musi przed sobą do kopania w dupę i wiesz, i wzajemne takie straszenie się, jak ja nie zrobię, to on dostanie po dupie, a jak on dostanie po dupie, to wróci to do mnie, ja dostanę leganem, mnie wywalą, jego zwolnią, tamtego awansują i wiesz, strach.
No taka kombinatoryka, żeby jakby tu wybrnąć z tego. A odnośnie tego, co mówiłeś, to odnośnie tych Polaków, to tak zauważam, że trochę pomalutku, tak powoli zmienia się takie nastawienie do rozmowy z obcych, że okej, można rzucić na jakiejś takiej przypadkowo spotkanej sobie jakiś pojedynczy tekst, jakiś tam sypnąć żarcik w nawiązaniu do sytuacji, jaka się dzieje w otoczeniu, ale jak już przychodzi do tego, żeby zamienić więcej niż jedno słowo, to dalej jest takie, co ty człowieku chcesz ode mnie? Nie wiem, czy ty też tak zauważasz, czy nie?
Ciężko powiedzieć, chyba nie wiem.
A w ogóle próbujesz tak z ludźmi rozmawiać? Tak nawiązać jakąś interakcję? Bo ja próbuję, ale czasami, ale coraz mam wrażenie, że coraz mniej jest w tym sensu. Znaczy, z każdą próbą coraz mniej w tym sensu widzę. O,
no to dokładnie w takiej sytuacji jestem teraz. Jakbyś tu siedział za plecami.
Dobra, mamy kolejnego tutaj dzwoniącego, a mianowicie Mariusza, którego witamy i pas się kłaniamy.
Cześć Mariusz.
Dobry dzień. Ja chciałem powiedzieć, że się zgadzam z Krawcem, że nie powinno się źle mówić o tych, co prawda są nieobecni, no bo tak sobie wyobraźcie, jakby tak na przykład taki, no, dajmy na to pierwszy lepszy rzekł przykład, Donald Tusk dowiedział się, co my, prawda, o nim mówimy, jak go, prawda, nie ma z nami, to on by mógł się załamać.
Ale to jest osoba publiczna.
No, ale tylko w godzinach pracy.
No to ja mówię o nim tylko w godzinach pracy.
A czy Jezus jest osobą publiczną?
Jezus jest osobą wyimaginowaną.
Jezus, superstar.
Słucham?
Tyle osób w niego wierzy, a ty mówisz, że on jest wyimaginowany.
Jak powiedział znany pisarz, eseista Antony Damelo, jeżeli większość ludzi coś twierdzi, to możesz być prawie zupełnie pewien, że jest zupełnie odwrotnie.
I tym się kierujesz tylko?
Nie tylko. Ale to, że wiesz, wielu ludzi w coś wierzy, nie jest argumentem, w sensie nic nie znaczy.
A jak większość wierzy, że w wodzie można się utopić, to z góry zakłada, że już na pewno jest na odwrót.
A ziemia no, bo się można też nie utopić, można popływać.
A ziemia na pewno nie jest okrągła, bo wszyscy w to wierzą.
Tylko w no właśnie, jest taka, jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak się nazywa figura przestrzenna, ale taka jajowata, wiecie.
Eliptycznie, taka...
To ma jakąś nazwę.
Spłaszczona kula, no dobra.
No. No, wiesz, no. Właśnie tak mówi, że jest okrągła, no tak nie jest okrągła, tylko tak właśnie trochę spłaszczona.
Ale to fakt, tutaj przyznaję wam rację, że nie warto mówić o tych, których nie ma, ponieważ to tak trochę nie przystoi. W ogóle jest tyle zasad, których trzeba się trzymać w rozmowie. Cały ten savoir vivre to jest dla mnie chociażby coś niepojętego. No. Te interakcje. Czy ktoś w ogóle stosuje się do tego?
Do czego?
Do savoir vivre. Czy ktoś się stosuje z wyjątkiem jakiejś, nie wiem, sytuacji, gdy odwiedza się królową Elżbietę II?
Ty słuchaj, ja raz się chciałem na to zapisać, no nie, żeby wiesz tam kulturalnie przy stole się zachować, no nie tego, oni mnie zrzucili na spadochronie nad jakąś dżunglą, normalnie musiałem przeżyć mając tylko taki scyzoryk szwajcarski, no nie, a na koniec się dowiedziałem, że się pomyliłem, bo ja chciałem na savoir vivre, a się zapisałem na survival.
No, taka tam drobna różnica.
Ale ty przygody masz, Marius, niesamowite.
No.
A co ty, krawiec, dzisiaj taki smętny jesteś? Zawsze tryskasz energią, życiem, a dzisiaj taki przybity. Co się stało?
Zapracowany jestem dosyć mocno, tak już na chwilkę tylko wpadłem, zaraz wypadam. A no i też z takich powodów, o których dzisiaj... No, taki temat jest właśnie komunikacja. Jak ona działa albo nie działa. I problemy z tego różne są takie. No, nie dogaduję się tutaj z niektórymi.
To jest ciężka sztuka. I myślisz, że dlaczego tyle sprzedaje się książek typu Zasady skutecznej komunikacji, czy Jak zdobyć przyjaciół, czy Mowa ciała. O, to Mowa ciała to już zupełnie taki temat na osobną rozmowę.
To musisz
faktycznie nie jest takie
głupie. Coś nieprzyjemnego, a potem komplement, tak szybko od razu, wiesz.
A to właśnie jest taka zasada, jakoś jak to, kanapki chyba się nazywa, że dajesz komplement, potem dajesz swoją uwagę, a potem znowu komplement i wtedy ta osoba nie jest urażona, bo jak tak. Powiesz na przykład, że masz piękną fryzurę, ale ten kolor włosów to totalnie do dupy, no to już... Nie, ta osoba zignoruje, że ma piękne...
Nie, no to ja mówiłem odwrotnie, że komplement na końcu.
No to też takie...
Masz do dupy kolor, ale fajną fryzurę.
Wiesz, takie...
To samo, tylko że Remol chciał zrobić przekładankę, kanapkę, że komplement...
Bo on chciał z jednego... Znaczy ja chciałem z jednego chleba, tak taką, a nie taką złożoną.
A ty sobie darowałeś ten komplement na początku, żeby się nie komplementować, żeby się... Nie chciało się żygać aż od tego komplementowania. No bo to tak, jak zaczynamy kumać takie sprawy i zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy tych technik cały czas używać i kanapeczki tu rozdawać na lewo i prawo, to staje się to uciążliwe, przynajmniej dla mnie, bo ja bym chciał rozmawiać jakoś tak bardziej na luzie, a nie ciągle kontrolować, czy dałem komuś pochwałę na przykład, nie? Czy nie.
Ale w pewnym momencie to zaczyna wchodzić w nawyk, tak jak osoby, które na przykład zapisują się na, jak to się, Toastmasters i na, to jest, nie wiem, nie byłem, ale z tego co słyszałem, to jest tak, że wychodzisz na podium, coś masz powiedzieć i uczysz się mówić, ponieważ jak na przykład zrobisz takie, to tam oni tam klaszczą, biją, coś takiego, dając ci znać, że zająknąłeś się, albo że zrobiłeś przerwę i tak przychodzisz tam, ciągle coś mówisz, praktykujesz i w końcu zaczynasz mówić radiowym głosem, takim prawdziwie. I tak już sam z siebie, naturalnie.
Wiesz, co ci powiem, Remol, jesteś naprawdę świetnym prowadzącym. całkiem nieźle ci idzie to prowadzenie i w ogóle, ale pierdolisz jak potłuczony, ale jesteś zdolny, więc pewnie się wyrobisz i przestaniesz. To jest tak, komplement.
Albo można na przykład zrobić tak, że polubisz profil enklawy na Facebooku, po czym napiszesz komentarz, ale chujowe radio. A jak oni napiszą komentarz, a dlaczego, to polubisz ten ich komentarz.
Albo napiszesz, bo jest tak zajebiste, że aż chujowe w tej zajebistości. Albo coś w tym stylu. No nie wiem. W każdym razie no, można robić przeplatanki właśnie. Pamiętajcie, kij, marchewka. Czy jakoś tak?
No jakoś tak. No, tyle jest tych zasad, że wgłębić się w to, to trzeba godzin, dni, miesięcy, lat. I tak się tego nie pozna. Wszystkie.
Co z używaniem trudnego słownictwa?
Trudnego chodzi, ale w sensie, że mówię...
Wyszukanego, tak?
Tak, albo w taki zawarowany sposób, jak z tą, wiesz, radiową urodą, tak? Że jak ktoś nie wie, o co chodzi, to tak wiesz, a to dzięki.
A zaliż zawsze do prawdy powiadam ci, ać panie, że bzdury gadasz.
Pięknie, po staropolsku tu, Rembol.
Ogólnie niektóre osoby są stworzone do mówienia w ten sposób. Ja na przykład sobie nie wyobrażam słuchać jakiegoś wykładu Jana Miotka takim zwykłą mową potoczną, ale często tak zauważyłem, że takiego wyszukanego, takiego trudnego słownictwa, takich terminów starają się używać osoby, które chcą wyjść na mądre. No. Ponieważ nie jest trudnością wytłumaczyć proste zjawiska w sposób skomplikowany, jak mi to ktoś kiedyś powiedział, ale sztuką jest wyjaśnić skomplikowane zjawiska w prosty sposób.
Pozwolę się zgodzić tutaj z szanownym współrozmówcą antenowym, nadającym tutaj Remolem. Myślę, że jego tutaj argumenty były bardzo sensowne, że tak powiem, prawda?
Ależ biję pokłony, drogi Krawcze, za twoją pochlebną opinię.
O, to tak, prawdy... mój adwersarz w konwersacji z prowadzącym okazał się Azalisz niesublimowanym przeciwnikiem.
O Boże.
Już bardziej się nie da.
A można próbować.
A jak pijesz piwo z kufla, to tak paluszek ten mały odstawiasz do tyłu? Czy nie?
Kto?
Zawsze trunek to godny wojownika.
No, dobra. Będę powoli was zrzucał w takim wypadku, ponieważ już trochę tutaj przesiadujecie, szczególnie krawciszkanin nasz, drogi. Jeżeli chcecie, to możecie jeszcze jakąś krótką mowę pożegnalną wystosować na antenie.
Ja nie chcę.
No to żegnam w takim razie.
Zostawiam tylko wszystkich, ciebie też, wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia jakoś tam w tygodniu na antenie. Cześć.
No cześć, na razie. Także zostaliśmy sami, Mariusie, drogi. Czy chcesz jeszcze chwilę pogadać, czy też już spadasz, czy...
Ja bym zapytał, czy jak się o kimś mówi publicznie, w sensie tak, wiesz, do publiczności, że masz przed sobą po prostu dużo później, wiesz, że to nie zostanie tylko pomiędzy wami, to czy mówienie o kimś trzecim to jest takie właśnie obrabianie komuś dupy, czy jednakże nie? Bo w sensie, wiesz, dużo ludzi rozumie właśnie, jak się tak za plecami komuś mówi, a jak mówisz coś publicznie, to może tej osoby, wiesz, nie być, powiedzmy, na sali, ale jest, no... No to nie jest takie, wiesz, za plecami, bo jednak mówisz to publicznie, każdy ma do tego dostęp, tym bardziej, jeżeli to jest gdzieś tam nagrywane, udostępniane, wiesz, w internecie.
No, to fakt, no tak, to jest bardzo mało profesjonalne i mogę faktycznie się kajać, że tak postąpiłem wobec Martina, no, ale...
A ja bym zapytał, a dlaczego? Ponieważ jeżeli zwrócisz uwagę na wszystkie audycje, to co chwilę są jakieś porównania kogoś z czymś, a gdyby taki Putin na przykład, nie wiem, najechał Polskę, to jaki on by miał w tym interes, bo przecież coś tam, taka wojna kosztuje, a z podatków by dużo nie wziął, no to wiesz, to też jest, oczywiście ktoś może powiedzieć, że bo Putin to jest osoba publiczna. No dobra, ale powiedzmy, a taki Piotr Ikonowicz, to on się wypowiadał tutaj i Gwiazdowski drugi coś tam, to wiesz, co, no masz nagle przestać używać ludzi do, że tak powiem, nie wiem, stawiania przykładów, bo z tego by tak, wiesz, trzeba było wyprowadzić taki wniosek.
Znaczy nie, to myślę, że nie o to chodzi, tylko po prostu o jakby oskarżanie pewnej osoby, mówienie, że na przykład jest bucem.
Na przykład Ikonowicz.
No, no powiedzmy, że jego metody rozmów nie są zbyt zachwycające.
A nawet są bucowate.
No, to czekaj, to on rozmawiał z tym, z Gwiazdowskim, czy...
O, ja, wiesz, ja widziałem go parę razy, zapraszali, chyba właśnie czyli... dlatego, że robi szum tam, no nie?
Bo Ikonowicz to jest ten taki związkowiec, taki?
Tak, ten, co jest bratem Magdy Gessler, taki, czuć mam, to w kółko rzuca hasła, wiesz.
Aha.
On coś tam mówi, że gdyby pan coś tam znał, jakieś dane, coś tam, pierdu, albo właśnie tego typu, że... On generalnie rzuca hasłami, na przykład, wiesz, tak zaczyna w tym momencie krzyczeć, no nie, że tam, że jakiś tam, już tam nie pamiętam, był Eisenhower, czy ktoś tam wysłał wojsko, żeby wojsko broniło robotników, bo tam prywaciarze najęli jakieś tam ochroniarzy i oni bili tych robotników, wiesz, tak w tym momencie tak się nakręca, tak, wiesz, krzyczy, no nie, i tak dalej, wiesz.
No to są takie jednostki, z którymi ciężko się rozmawia, które mają jakieś dwa argumenty na grzyż, i już na podstawie tylko ich kreują swoją całą dyskusję. Jeżeli brakuje im jakiegoś argumentu, to właśnie zaczyna się wtedy ta erystyka, czyli takie sztuka do kopania komuś
słowa. Jeszcze jest drugi, Jan Gus. Tam jest też jakimś szefem tam związków zawodowych, czy coś takiego. No i też, on ma z kolei takie, że pan coś tam nie jest inteligentny. Albo skoro pan zadaje takie pytania, to wie, że pan nie jest inteligentny. I wiesz, w ogóle ani myśli, wiesz, odpowiedzieć na to pytanie. Kiedyś na przykład Janek Fior się go zapytał, no to skąd się biorą pieniądze? Proszę pana, jak pan zadaje takie pytania, to wie, że pan nie jest w ogóle przygotowany, to pan nie jest inteligentny.
No właśnie. Kiedyś, znaczy kiedyś.
Więc pan, wiesz, zastosuje jakieś tam statystyki i powie potem, proszę pana, to jak pan nie czyta tych statystyk, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A jak ty mówisz, coś tam cytujesz, to na to w nosie. No, nieważne, że, czy zna, czy nie zna. Ewentualnie coś tam się czepi, że jak ty jesteś wybrany, wiesz, tutaj, że ty poważnie chciałem porozmawiać.
No to tak, ale bardzo mi się ostatnio rzucił gdzieś tam na wykopie, znalazłem jakieś pytanie w czasie to było chyba jakieś coś z Palikotem związane, jakaś konferencja odnośnie z tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. I ktoś zadał do jednej z takich babek, co tam właśnie startowała, pytanie, ile osób znajduje się w Parlamencie Europejskim. I właśnie była piękna taka pokazówka, jak wybrnąć z tego, żeby w ogóle nic nie odpowiedzieć, a żeby tylko posmęcić, że kim panie jesteś, żeby zadawać teraz takie pytania, jeżeli pan nie wiesz, to pan się doinformuj, a nie tutaj zawracaj mi gitarę. No. I teraz tylko pytanie, czy ktoś, kto używa tego typu zabiegów, myśli, że coś tym ugra i że jakoś na tym wyjdzie na dobę? Zamiast po prostu odpowiedzieć.
A pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, jak ci ktoś coś takiego powiedział? Czy cisnąć temat, czy na przykład się zamknąć, czy... No, wiesz, znaczy, można na przykład takie standardowe, nie odpowiedział mi pan na moje pytanie, tak, a można coś innego próbować.
No jeszcze zależy, w jakim kontekście było to pytanie zadane. No na przykład niezapomniane wystąpienie Marcina Hugo Kosińskiego w sprawie debaty na temat ACTA, gdzie zadał pytanie, żeby w ogóle tego typu, żeby w ogóle nie usłyszeć odpowiedzi, a żeby tylko to pytanie padło i żeby trochę powkurzać drugą stronę.
Tak, aczkolwiek on się tutaj spodziewał, że to pytanie nie otrzyma odpowiedzi, natomiast mówimy o takiej sytuacji, że tylko mógł zadać pytanie, w sensie jakiekolwiek, czy zna pan te dane, tak? Pokazujemy tam jakieś kartki, coś takiego. W sensie nawet to pytanie, co ty badajesz, czy wie ilu jest tych parlamentarzystów, tak? I ktoś ci mówi, że przepana, proszę mi takich głupich pytań nie zadawać.
No to dokładnie, no czy...
No to wiesz, nie wiem, ja bym na przykład rzucił klasyczne, proszę pana, pani, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, dziękuję.
No to jest sztuka takiej ripostowania, to też trzeba, tego można się nauczyć. Wystarczy oglądać i chłonąć dosłownie doktora House'a, żeby być mistrzem docinek tego typu właśnie. Na przykład. Albo codziennie półgodzinna sesja z Quake'iem, żeby. No bo to też trzeba umieć tak coś rzucić takiego na poczekaniu, żeby fajnie wybrnąć z takiej sytuacji. A nie każdy ma taką umiejętność, ale to można wyrobić. To nie jest tak, że osoba się rodzi i albo umie takie gadki rzucać, albo nie.
No dokładnie, to można sobie wypracować, ale dalej nie odpowiedzieliśmy na pytanie. To zrobić w takiej sytuacji, kiedy my coś pytamy, a ta osoba po prostu nas tak zbywa, czy właśnie bardziej cisnąć temat, czy sobie dać spokój, czy tak wskazać, że o, widzicie, ta osoba mi nie odpowiedziała, bo nie wie.
Wiesz, zależy od sytuacji, tego, co się chce osiągnąć. Można cisnąć, żeby otrzymać odpowiedź konsekwentnie, albo można w pewnym momencie już zbywać, że właśnie można zarzucić, że ktoś świadomie unika odpowiedzi na pytanie i tak zastanawiać się głośno dlaczego. Różne są metody.
A ty co byś zrobił w takim przypadku wymienionym przez ciebie?
W tym przypadku na przykład gdyby ktoś mnie spytał, ile osób jest w Parlamencie Europejskim? Czy
bo no, jeżeli... odwrotnie, gdybyś ty kogoś zapytał.
A, i kogoś pytam i ktoś unika odpowiedzi, tak? No to jeżeli tak...
Taki właśnie
to...
sposób, że...
Kurczę, wiesz, to trzeba się wczuć w sytuację, to może odtwórzmy. Ja ciebie zapytam. Panie Mariusze, ile jest osób w Parlamencie Europejskim?
Proszę pana, proszę mi takich pytań nie zadawać, bo ja nie mam czasu odpowiadać na takie głupoty. Jak pan nie wie, to niech se pan w Google sprawdzi.
Panie Mariusie, to jest właśnie konferencja na temat Parlamentu Europejskiego, więc to jest jak najbardziej pytanie związane z tematem tej konferencji, dlatego oczekuję odpowiedzi.
Proszę pana, już odpowiedziałem panu.
Ale czy zna pan odpowiedź na to?
Proszę pana, powiedziałem panu, pan sobie znajdzie w internetach, proszę nie zadawać głupich pytań, zajmuje pan czas innym.
Ale sądzę, że powinien pan znać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego pan...
Proszę pana, już panu odpowiedziałem, pan sobie znajdzie w internetach.
No i w tym momencie już proszę następną osobę, także już mogę się nie odzywać.
No. Człowiek to jest genialne. To sobie można by tak być takim upierdliwym i tak tego zacząć używać. Pan sobie wygoogla. Tak na wszystko. Pan sobie wygoogla.
Panie, let me google that for you. Ale zauważyli, że tak jest często na jakichś forach internetowych, jak przychodzi jakiś świeżak, zadaje jakieś pytanie.
Tak.
Ale zawsze mnie to wkurza, takie już było, znajdź.
A to zależy na czym, bo jeżeli idzie o fora, że są takie wątki, to powiedzmy tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeżeli idzie o komentarze, to nie, bo sam się przyłapałem na tym, że często nie zaczynam od tej najprostszej możliwości, czyli od wygooglania sobie. Że tak powiem, dopiero ja już tam zapytuję się i tak dalej, albo kiedy powiedzmy temat jest bardziej specyficzny, albo kiedy właśnie już, aby mnie nie zadowoliły, albo nic nie znalazłem. Ale raczej też staram się sam, wiesz, samemu czegoś szukać, niż tak po prostu o wszystko pytać.
No, to też fakt, że większość osób nie próbuje szukać czegoś na własną rękę, tylko od razu kieruje się z pomocą, znaczy szuka pomocy gdzieś tam.
Ja uważam, że wiesz, jeżeli idzie o fora internetowe, to jednak powinno się kulturalnie, jest już taki wątek i podać, wiesz, link do wątku, a nie, wiesz, jakieś tam wielkie oburzenie, że...
No, a w ogóle taki ten netykieta taka internetowa to osobny temat. Dobra, Mariusie, muszę na chwilkę uciec z łącza. Czy jesteś w stanie wytrzymać z półtorej, dwie minuty? Czy może się rozłączymy i najwyżej później zadzwoń?
No, może bliżej później.
Dobra, to na razie cię zrzucam, także jak coś, to zadzwoń jeszcze. A tymczasem na razie.
Cześć.
W takim razie. No i tak jak mówiłem, za chwilkę wracam. Przypomnę, że słuchacie audycji niezaplanowaną porą. Ja jestem Remol i możecie zadzwonić, żeby pogadać na temat gadania. Tak, to niesamowite. Gadamy o tym, jak gadać z ludźmi. Niesamowite. Ale ja na razie spadam, ponieważ muszę jedną rzecz zrobić, także za minutkę będę, zostawiam was z muzyczką i minutka, półtorej, dwie jestem. Przypominam, że będzie można zadzwonić, żeby włączyć się do rozmowy enklawa.net poprzez Skype, ale to za chwilę. I już jestem z wami z powrotem. Przypominam, audycję niezaplanowaną porą na enklawa.net. Nie jedyne radio internetowe w Polsce i na świecie, ale jedno z takich fajniejszych i warto tu być. Przypominam, że można zadzwonić enklawa.net poprzez Skype, ewentualnie 222-195-159 przez telefon standardowy, komórkowy, stacjonarny, czy jaki tam macie. Możemy się skomunikować i porozmawiać o tym, jak się ludzie ze sobą komunikują. W ogóle powiem wam, że bardzo mi się rzuciło w moim takim okresie jakby życia taki jeden fakt, że wcześniej jak chodziłem do szkoły, to moje relacje z matką były strasznie cięte i ciągle były jakieś między nami spięcia. Głównie chodziło o tematy jakieś szkolne, typu znowu poszedłeś na wagary, ty gnoju jeden parszywy i nie odrobiłeś lekcji. Wszystko skończyło się w momencie, kiedy skończyłem szkołę i od tej pory no normalnie kobieta anioł. No już zero kłótni, tylko same takie fajne, ciekawe rozmowy, dogadujemy się tak dalej. Ale no na przykład tak samo nie jest już z babcią moją, z którą w ogóle czasami nie idzie rozmawiać. Ja swoje, ona swoje. I cokolwiek bym nie starał się zrobić, to i tak się nie dogadamy. Także nie zawsze z każdym da się dogadać. Do dobrej rozmowy trzeba znaleźć dobrego rozmówcę. I to też jest ważne, żeby znaleźć dobrego rozmówcę, bo czy dużo jest takich osób, z którymi da się sensownie rozmawiać? No nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie liczba tych osób trochę się zaczyna nam kurczyć i ludzie coraz mniej potrafią się komunikować. A propos, tutaj był poruszony temat mowy ciała. a mianowicie tego, jak ludzie komunikują się werbalnie, znaczy niewerbalnie właśnie, bo werbalnie to jest to kłapanie dziobem, a niewerbalne to jest, panie, zupełnie inna para gumaków. I o co chodzi? No, że chodzi o to, że ciało, jakieś postawy, gesty, ruchy, cicho tam, piję kolę z lodem, dlatego dzwonię, no, tak tutaj wypiję przed milionami słuchaczy. No więc, mowa ciała potrafi przekazać dużo więcej niż słowa. I bardzo dobrze znać mowę ciała, jeżeli próbuje się skomunikować z kobietą, ponieważ wiecie, jak to z kobietą się rozmawia. Siedzi taka naburmuszona, nagrymaszona, pyta się kobiety, co się dzieje, ona: nic. Ale kochanie, widzę, że coś się dzieje. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Ale coś się stało? Nic się nie stało. Bardzo złego się stało? Bardzo złego się stało. Nic. A jesteś zła na mnie? Bardzo. Zła jesteś? Nie jestem. Bardzo. No i po linii usta, uszy się nie dogadacie. Trzeba po prostu popatrzeć na taką kobietę tak w całości, wychwycić taki skaner mowy ciała i zobaczyć, co ona swoją mową ciała komunikuje. Ponieważ z tego, co ona mówi, na pewno nic nie, przeciętny facet nie jest w stanie zrozumieć. I warto studiować tę mowę ciała, ponieważ podobno ponad więcej niż połowa tego przekazu, który wychodzi w trakcie rozmowy, to jest właśnie mowa ciała. Czyli na przykład taka postawa, czy stoimy z założonymi rękoma, czy opuszczamy wzrok, czy też kierujemy go bardziej tak w lewy górny róg, to podobno coś oznacza, czy drapiemy się po nosie, czy stukamy. No podobno to wszystko ma swoje jakieś tam ważne wpływy, czyli na przykład jeżeli założymy nogę na nogę, to coś oznacza. No ale nie zawsze warto to tak dosłownie interpretować, ponieważ w sytuacji, kiedy na przykład ktoś stoi na przystanku, to może mieć taka osoba założone ręce nie dlatego, że jest zamknięta i nie chce rozmawiać, tylko dlatego, że jest jej zwyczajnie zimno i w ten sposób jej cieplej. Także tu też trzeba umieć jakby zinterpretować tę mowę ciała. Ogólnie jeżeli chodzi o mowę ciała, to jest taka popularna książka takiej pary Alan i Barbara Pease, jakoś tak, P-A-S-E, Mowa ciała. Oni w ogóle mają sporo książek właśnie tego typu komunikacji damsko-męskiej, typu na przykład dlaczego kobiety nie potrafią czytać map, a mężczyźni myśleć o dwóch rzeczach naraz. Coś takiego, tego typu tytuły, gdzie właśnie przedstawiana jest różnica w sposobie myślenia kobiet, mężczyzn i co z tego wynika w mowie ciała oraz w tym w ogóle, jak się ludzie komunikują ze sobą. I to może być też powód, dlaczego te nastolatki, które twierdzą, że na Facebooku jak rozmawiają, czują się lepiej niż rozmawiając na żywo, mają takie trudności z rozmową właśnie tak w cztery oczy, ponieważ nie potrafią wychwycić tej mowy ciała i po prostu czują się nienaturalnie wtedy przy takiej rozmowie. Poza tym jak się rozmawia z człowiekiem, to trzeba w miarę szybko coś odpowiedzieć, żeby nie było takich przerw. Na Facebooku zaczniesz pisać, coś cofniesz, nie wyślesz tego, możesz poprawić, możesz zawsze tam zabajerować, że byłem w kibelku czy coś tam. No. I może to właśnie z tego wynika, że człowiek przestaje zapoznawać się ze swoją mową ciała. Kto to wie? Krawiec na czacie zadał takie pytanie do nadających ogólnie, ale też w tym kontekście do mnie raczej, do Remola i innych nadających. Czy nadawanie w radio wpływa na sposób i jakość waszej komunikacji z ludźmi poza radiem? Czyli co, czyli chodzi ci o to, czy w ten sam sposób rozmawiam z ludźmi, co w taki... Replay. Chodzi ci zapewne, drogi Krawcze, o to, że zadajesz pytanie takie dociekliwe, chcąc wiedzieć, czy sposób, w jaki komunikuję się poprzez nadawanie audycji, jest tożsamy ze sposobem, w jaki się komunikuję w życiu codziennym. No więc nie do końca, ponieważ ogólnie sobie powziąłem taki cel, żeby poprawić właśnie jakość rozmawiania z ludźmi i żeby ogólnie się otworzyć, żeby trochę mniej się krępować tymi rozmowami, żeby być bardziej otwartym i żeby ogólnie lepiej rozmawiać. I no, na pewno jest to inna droga, bo inaczej się gada do radia, inaczej się gada na taki konkretny temat z ograniczonym jakby czasem, a inaczej się rozmawia z osobami na przykład w pracy czy siedząc na piwku w knajpie. Także to są inne zupełnie typy jakby prowadzenia konwersacji, ale no jakiś tam wpływ na pewno ma, no bo tu się otwieram, próbuję jakoś otworzyć tę gębę i powiedzieć coś ciekawego przez jakiś dłuższy czas i na pewno to się przekłada na to, że jeżeli już się rozmawia z kimś tak na żywo, to też próbuję się jakby podtrzymać tę rozmowę, żeby nie było głuchej ciszy i wtedy to przychodzi łatwiej, ponieważ jeżeli się przećwiczy takie słowoleństwo, takie lanie wody można powiedzieć, no to wtedy łatwiej podtrzymać rozmowę, zawsze w międzyczasie może wpaść coś ciekawego, jakaś anegdotka czy coś i wtedy właśnie chodzi o to, żeby unikać tego typu przerw, co nadal się zdarza. Oczywiście ciężko tego uniknąć w zupełności, to chyba tylko wytrawni mówcy potrafią tak mówić bez żadnych przerw i zająknięć. Ale warto ćwiczyć, żeby właśnie unikać tego, ponieważ no, nie ma co ukrywać. Osoby, które mają gadane, w życiu mają lepiej, czy tego chcemy, czy nie. Także warto ćwiczyć swoją gadkę, żeby lepiej komunikować się z ludźmi, nie tylko żeby lepiej nadawać chociażby, tak jak tutaj ja próbuję, ale żeby ogólnie lepiej się komunikować i lepiej wyrażać swoje myśli. A teraz przerwa na Coca-Colę. I w ogóle zachęcam do dzwonienia enklawa.net poprzez Skype i ten numer telefonu jakiś tam. O, w ogóle a propos, Dorota może zadzwonić, ponieważ mam pytanie takie do ciebie, ale wolę je zadać, jak już będziesz, żebyś nie była za bardzo przygotowana na odpowiedź. Znaczy, żebyś tutaj nie szykowała się specjalnie z odpowiedzią, tylko żebyś powiedziała tak w miarę szybko, wprost, co myślisz na temat, o który zamierzam cię spytać. Ogólnie nie tylko Dorotę zachęcam, wszystkich zachęcam do zadzwonienia i pogadania jeszcze chwilkę, ponieważ już długo pewnie nie będę urzędował, bo ile można pierdzielić takich głupot? Dorota, chodź, mam pytanie takie do ciebie odnośnie właśnie komunikacji rozmów damsko-męskich. Zapraszam, na chwilkę chociaż, przyjdź, zadzwoń, proszę cię. Thank you. Także można powiedzieć, że tak, gadanie zmienia ludzi. Nawet takie gadanie do radyjka, tak już abstrahując. No, w ogóle warto też czytać właśnie na temat tego, jak się ludzie komunikują, ponieważ jest taka książeczka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, gdzie tam jest taki wykaz rzeczy, takich dobrych nawyków, dobrych rad, jak rozmawiać z ludźmi, żeby zaczęli cię lubić. Ale przerywamy transmisję. Uwaga, uwaga, mamy gościa. Dzwoni Dorota. Cześć, Dorota.
Cześć. Nie dowiem się teraz, jak zjednać sobie ludzi.
No, przeczytaj książkę Dale'a Carnegie'ego i będziesz wiedziała dokładnie, będziesz miała to w małym palcu. A teraz mam do ciebie takie pytanie. Jak tutaj zapatrujesz się na takich facetów, którzy podchodzą do dziewczyn i zagadują tekstem w stylu: hej aniołku, spadłaś z nieba?
Wiesz co, nie znam takich facetów. Może to i lepiej da.
Ale sytuacja hipotetyczna. Dzwonię do ciebie i mówię: hej baby.
Dzwonisz do mnie?
Tak. No, hej baby, co u ciebie?
Really?
Jesteś niezłą laseczką po głosie.
No wiesz, teraz to ja mam argument nie do podważenia.
Nie, ale właśnie chodzi mi o takie, czy uważasz takie
teksty... Na szczęście
teksty...
nie mam takich sytuacji w życiu, więc nie musiałam się
Ale czy uważasz takie teksty za fajne, czy raczej jako coś takiego trochę tandetnego i takiego dennego?
No raczej to drugie.
Bo jestem ciekaw właśnie, jak tu rozmawiać tak z tymi kobietami tak na początek, czy
no
właśnie
tak
rzucić
pewno.
Jakiś ciekawy tekst, czy po prostu podejść i tak zapytać o coś, czy
słuchaj,
po prostu...
Ja jeszcze nigdy kobiety nie podrywałam, więc nie wiem.
Ale jakbyś chciała być podrywana?
Ja? Wcale.
Dlaczego?
Jestem mężatką, po co mam być podrywana?
Oj, wiesz, troszeczkę kokieterii jeszcze
nie,
żadnej
nie.
mężatce nie zaszkodziło.
Nie życzę sobie, nie chcę.
No, siedzi tam Coke-Man, słucha, tak?
Nie słucha.
No to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego tak
No
mówisz.
Bo mówię prawdę.
A jak byłaś wolna, to jak
Jakbym była wolna, to bym się może chciała, a może i nie. To zależy od nastroju.
No kurczę, nie pomagasz mi, bo właśnie chciałam się dowiedzieć, jak rozmawiać z kobietami.
Normalnie.
Ponieważ to jest...
A jak rozmawiasz z mężczyznami?
No, normalnie.
No to, wiesz... Kobiety to też ludzie, więc...
Tak.
A może inaczej, co chcesz uzyskać? Jaki jest cel twojej rozmowy z kobietą?
Znaczy, nie, bo ogólnie zauważam, że tak jak próbowałem rozmawiać z jakimiś dziewczynami, to tak sobie podchodziłem, normalnie rozmawiałem i one myślały, że chcę je kuźwa poderwać, czy coś, od razu spadaj palancie, czy coś takiego. Nie wiem, czy ja brzydki jestem za bardzo.
Ale co, chciałeś się poderwać, czy nie?
Nie no, chciałem po prostu porozmawiać.
A, no wiesz, no to wynika pewnie z tej separacji płci. Ludzie jednak nie chodzą tak chłopak z dziewczyną, jak nie są w relacji damsko-męskiej. Najwyżej friendzone
to najgorsze, co może być.
Nieprawda, wcale nie najgorsze.
No,
zależy, co masz na myśli. Słuchaj, no nie wiem. Nie znam się na tych facetach, którzy nie potrafią sobie kobiety poderwać, jak chcą. Nie znam w ogóle takiego faceta. O cholera. Znam samych macho. Dobra.
To powiedz, jaki
samce
jest
alfa,
ich sekret, że są takimi macho? Czy po prostu rozmawiają na luzie, czy co? O, podłączę Mariusa, może on wie. Mariusz, jak zbajerować laseczki?
Ja widziałem kiedyś fajny filmik na ten temat. Mianowicie wychodzi taka ładna, młoda dziewczyna z plaży, tam po schodkach już, prawda, ma te wszystkie rzeczy w torbie. Podchodzi do niej chłopak, mówi: cześć, jesteś piękna, wiesz? Ona tam taka zdziwiona, no dzięki, sobie idzie. On, słuchaj, nie dałaby się zaprosić na obiad? Ta, że nie, nie bardzo. Ale ja stawiam, mówię ci, co byś chciała zjeść, gdzie byś chciała pójść. Ona tam, nie, w ogóle, daj spokój, nie chcę nigdzie iść, zostaw mnie. On, na pewno? Tak, nie chcę z tobą nigdzie iść. Jesteś pewna, nie chcę, nie dasz się zaprosić na nic? Nie, nie mam ochoty. No trudno. I się odwraca, otwiera takiego pięknego białego Vipera, no nie? Ta się nagle zatrzymała jak wryta. To twój samochód? Tak, mój, a co? No wiesz, w sumie przemyślałam to, w sumie mógłbym cię, mógłbyś mnie zabrać. On, wiesz co? Teraz to ja nie mam ochoty. Spadaj.
No, ale to takie szerzenie
jest... Ogólnie ten podryw jest trochę bez sensu.
Że to było...
Ale wszystko zależy od tego, jaki masz cel. Jeżeli chcesz dziewczynę na całe życie, no to w ten sposób nie warto zaczynać.
A jak trzeba zacząć w takim razie?
No normalnie. Jak człowiek z człowiekiem. Tak jak poznajesz i faceta, i nieatrakcyjną zupełnie dla ciebie kobietę, na przykład w wieku przekraczającym wszelkie normy dla ciebie, tak samo musisz poznać swoją wybrankę.
To jest bardzo proste. Podchodzisz do niej i mówisz tak. Słuchaj, a czy wiesz, że za Hitlera były niższe podatki? A ona wtedy mówi na przykład, o, nie wiedziałam. Albo co, ty jesteś firem? No to wiesz, że to nie jest ta. Ale jak ci odpowie, tak wiem, i to 3 razy, no to już wiesz, że to jest kobieta na całe życie.
To jest podryw na libertarianina.
Kanapowca.
Na Korwina. Ciekawe, czy żona Korwina tak się poderwała.
A to ja muszę spróbować w takim razie na rurkowca.
Też chcesz tylko żrać i żyć? No.
Co, idziemy coś z kosmosu?
Idziemy coś wczamać?
No, wrzucić na
rurkę. Ale nie, no właśnie to mnie zastanawia, bo tak... Właśnie nie wiem, czy to ja źle trafiam, czy co, ale tak ciężko
no, ale
mi się...
ale wszystko, wiesz, musisz się zastanowić, jaki jest twój cel. A z doświadczenia, nie tylko swojego, wiem, że jak tak naprawdę chcesz mieć... No jeżeli już masz takie plany, że chcesz się związać na powiedzmy całe życie teoretycznie, to generalnie żaden plan ci nic nie pomoże.
Ale kto normalny zakłada sobie, że z jakąś osobą zwiąże się na całe życie, jak ją dopiero co poznał?
Właśnie, ale musi poznać, potem sobie może zakładać.
Jakieś 70% kobiet.
To źle.
Serio?
Tak. Ale to jest bardzo stereotypowe i ja nie jestem pewna, czy to jest prawda.
Bo jeżeli to prawda, to mnie właśnie zszokowali. Tak, ale jest segregacja, tak... Tak,
wiesz co, może i nie, ale kiedyś było właśnie tak, to wychowanie nadal się szerzy, nadal jest krzywione, że kobieta służy do tego, żeby wyjść za mąż i tylko do tego się ją szykuje całe życie i jak już jest po ślubie, to już jest załatwiona i ją nic nie interesuje.
Ale to czekaj,
trochę przerąbane.
To sugerujesz mi, że te moje niepowodzenia wychodzą pochodzą z tego, że nie chcą się ze mną wiązać na całe życie, mimo iż ja chcę tylko po prostu przez 5 minut z nimi 2 słowa zamienić.
Nie, brzydki
jest. Ale skoro są nastawione na cel taki długoterminowy, to po co mają marnować energię na 2-minutową rozmowę z tobą?
Ale to dlaczego mnie odrzucają, skoro nawet nie zdążą poznać, jaki ja zajebisty jestem?
A zaraz, moment. Wysiadłeś z Vipera?
Nie.
No to nie jest mi zajebisty.
Wysiadłem z roweru. Ale jestem proekologiczny, jestem... Dobrze, ratuję dobrze. Planetę.
To sobie poszukaj dziewczyny w jakimś wegańskim sklepie albo coś takiego.
Znaczy,
to może być proekologiczny.
To ten kłopot mam już z głowy, tylko ogólnie z innymi kobietami też próbuję się jakoś... Bo tak...
Jeżeli chcesz pogadać tylko, wiesz, po przyjacielsku albo na luzie zagadać, to na pewno są takie sytuacje, w których to jest bardzo proste. Nie wiem, na przykład w pociągu, czy gdzieś...
Musisz się przebrać za kangura.
To nie jest dobry
pomysł. Nie. Tak robili w Brajniaku. Był taki program popularno-naukowy, Brajniak na Discovery. I tam sprawdzali często jakieś 2 różne podejścia. Kiedy osoba coś miała zrobić i robiła to w taki standardowy sposób, a potem coś tam zmieniała i... wychodziło coś innego i było właśnie, że koleś miał zdobywać numery telefonów dziewczyn. No i podchodzi do dziewczyny, mówi: cześć, dałabyś mi swój numer? Tam nie za bardzo, albo po prostu nie, albo spadaj, albo...
Ale po co numer dziewczyny komukolwiek?
No, żeby się zadzwonić i umówić, tak?
Żeby się
nie
spisnąć.
Może się, skoro już do niej
ja wiem, że w Polsce nie ma takiego przyzwyczajenia, ale powiedzmy w krajach anglosaskich to jest normalka, że się bierze numer
skoro
i się...
Skoro już do niej podszedł, to nie może się umówić od razu?
No, nie może, bo na przykład ona idzie gdzieś, nie wiem, jest zajęta z koleżankami.
No to może się umówić od razu na przykład następny dzień.
Ale słuchajcie, po co się umawiać, skoro można od razu ją wziąć gdzieś tam w jakiś kącik i od razu buziaczki albo nawet coś lepiej.
To zależy jakiego sortu
to za pieniądze.
No, tam... nie zawsze trzeba mieć pieniądze, wiesz, zawsze.
Czasem można dobrze wyglądać, jak mieć Vipera.
No tak, za pieniądze trzeba kupić Vipera najpierw.
No, ale do czego wracam? I koleś właśnie chodził po iluś dziewczynach i żadna mu nie dała numeru. Po czym przebrał się za kangura, tak, że w ogóle nie było go widać, tak, tylko taki sobie kangur. I jako ten kangur, wiesz, podchodził do dziewczyn, prosił o numery i większość mu dawała.
Ale prosił tak po prostu, daj mi swój numer, czy coś tak, jeszcze do tego dopowiada?
Nie, to dosłownie, że... Hej, cześć, coś tam, podobasz mi się, czy dałabyś mi swój numer? I tak robił, wiesz, za pierwszym razem, kiedy był normalnie ubrany, tak podchodził jako taki zwykły koleś i później tak samo, tylko że właśnie był przebrany za tego kangura.
A on te wszystkie
to ciekawe,
takie...
czy zadecydował element zaskoczenia, rozbawienie do rozpuku, czy po prostu zaintrygował?
Myślę, że chyba rozbawienie, aczkolwiek właśnie w braniaku...
Myślę, że może być to wszystko naraz.
Tak, ale w braniaku kilka razy takie rzeczy robili, gdzie robili jakąś rzecz, się nie udawała, potem zrobili to w taki, wiesz, niekonwencjonalny sposób zupełnie i nagle ludzie, wiesz, zmieniali reakcję, gdzie sytuacja, w jakiej byli stawiani, teoretycznie była ta sama.
Ja myślę, że w Polsce byłoby zupełnie na odwrót, że prędzej taki szaraczek by dostał numer, a ktoś przybrany za kangura byłby wzięty za klauna i w ogóle by ludzie... ominięli szerokim łukiem, ewentualnie a ty co, wpierdol?
No to jakbyś albo... jakiś facet był, tak? Ale nie, wydaje mi się, że wręcz przeciwnie byłyby zainteresowane, że wiesz, jakiś taki ciekawy koleś, tak?
Niekoniecznie.
Właśnie.
Jesteśmy w Polsce, to Ramon dobrze zauważ.
Jak się lepiej ubrać w Polsce na podryw? Czy założyć gajerek, czy ubrać się luźno, czy może przebrać się za kangura?
Cały czas.
Wiesz, to z tym gajerem też może być dobre. Też był taki numer w brajniaku, że koleś taki ubrany, wiesz, jak, no, bardziej jak raper, no nie? Także, wiesz, te luźne spodnie, tu jakieś łańcuchy, coś takiego. Podchodził do ludzi na przystanku i prosił o ćwierć funta na ten, na bilet autobusowy. Tam, przepraszam bardzo, nie dałby mi pan, pani ćwierć funta na bilet autobusowy i, wiesz, nikt mu nie dawał. A potem poszedł sobie na bok, ubrał się w taki, wiesz, elegancki garnitur z aktóweczką. Jakiś tam fajny zegareczek na nadgarstek i poszedł na ten przystanek. Przepraszam, nie dałby mi pan, pani, wiesz, ćwierć funta na bilet autobusowy? I wszyscy mu dawali.
I a ja bym nie dał.
A na koniec właśnie doszli do takiej konfluzji, że sytuacja jest taka, że nie spodziewamy się tego, że tak dobrze wyglądająca, wiesz, osoba bogato nas poprosi o pieniądze. Jesteśmy właśnie w tym trochę takim, wiesz, szoku i dlatego nawet nie mamy czasu pieniędzy, tylko, wiesz, od razu to robimy.
Element zaskoczenia. Mhm.
Aczkolwiek ci powiem, że kiedyś Hugo opowiadał o takiej historii, że ktoś tam robił badania i była kolejka na studiach do ksera i dziewczyna wpadała i mówiła: przepraszam bardzo, czy możecie mnie wpuścić w kolejkę? I jakaś tam była skuteczność, nie pamiętam już wartości, no nie, ale była jakaś tam mała skuteczność i potem wchodziła dziewczyna i mówiła: czy możecie mnie wpuścić w kolejkę, ponieważ bardzo się śpieszę i muszę te notatki zanieść tam komuś, bo nie wiem, bo jestem spóźniona, coś takiego, wiesz, podawała powód generalnie. Mhm. No i nagle ta skuteczność rosła o 70%, nie, wróć, o 90% rosła, a kiedy trzecią próbę podjęli i ona podchodziła i mówiła, że przepraszam, czy moglibyście mnie przepuścić, bo bardzo się śpieszę, tylko tyle, wiesz, bo bardzo się śpieszę, to była 80% wyższa niż ta bazowa. Czyli, wiesz, samo wprowadzenie jakiegoś bo działa pozytywnie, tak samo jak, powiedzmy, osoba, która pokazuje okejkę, że chce się złapać na stopa, ma mniejsze szanse niż na przykład osoba, która pokazuje okejkę, że chce się złapać na stopa i ma na przykład taki, wiesz, drogi aparat cyfrowy, wiesz, w rękach, że to po prostu widzisz, no nie, albo tam statyw czy coś takiego, albo nie wiem, monocykl, rozumiesz, coś takiego niestandardowego.
No tak, tak, że nie jest takim zwykłym plebsem, który co wyszedł z buszu, o to chodzi.
Przy czym nie musi to być, wiesz, coś drogiego.
No ale żeby było, albo no, cycki pokazać. To też chyba skuteczność. Ale a propos tej kolejki, to ja gdzieś, nie wiem, czy to to samo źródło, ale że właśnie były dwie próby, że jedna dziewczyna próbowała wejść, po prostu pytała się najpierw, czy przepuszczą w kolejce, to ogólnie skuteczność była niska, a potem ta sama dziewczyna mówiła, przepraszam, czy mogę przejść, bo jestem w ciąży, przy czym ona w ogóle nie była w ciąży, tylko po prostu tak mówiła i automatycznie jakby była przepuszczana, tak nawet bezrefleksyjnie, chociaż potem ludzie widać było, że się orientowali, że zostali zrobieni w wała. Także to coś może być z tym, bo powodem.
Więc na przykład musisz, wiesz, nie wiem, podejść do dziewczyny na przykład mając na głowie czapkę Angry Birds.
I?
No i w zasadzie to samo musisz zrobić, tylko że mając taką głupią czapkę. Czy coś.
To ja mam taką fajną czapkę taką z odstającymi rogami, takimi a la jeleń. To myślisz, że wtedy miałbym lepsze branie? Czy może byłbym wzięty za idiotę?
Za jelenia?
No, o właśnie.
Znaczy, raczej bardziej pozytywne, bo to jest taki, wiesz, element, jakby to powiedzieć, wyróżniający z tłumu. W zasadzie im bardziej on jest taki oryginalny i wyróżniający z tłumu, tym jest większa reakcja na niestandardową
reakcję.
Bo jednak ludzie, wiesz, oceniają po pozorach, więc podchodzi jakiś tam sobie gość, tak? W ogóle gościu nie zawraca mi dupy. A jak podchodzi, wiesz, ktoś taki bardziej, nie wiem, oryginalny, albo kto widzisz, że ma, nie wiem, charakter, bo się nie przejmuje, że mam, nie wiem, głupią czapkę czy coś takiego, no to już, wiesz, ktoś nie jest taki zwykły i...
Trzeba... Dorota, czy zainteresowałbym cię bardziej, gdybym był bez czapki, czy gdybym miał czapkę z rogami i łosia, czy tam jelenia?
No wiesz, mój mąż ma taką czapkę. Ma też czapkę Angry Birds. No. Więc generalnie działa.
No to ma ptaka na głowie i jest so horny. No to nie dziwne, że ma ten, że miał branie. No. Ej, no ogólnie pokręcony jest ten temat strasznie i patrzcie.
Ale ile, wiesz, to wszystko jest takie, daj mi złotą receptę, jak mam poderwać kobietę.
A, nie ma.
Wszystko zależy, jaką ty chcesz kobietę, po co ci ona i w ogóle. A jak chcesz po prostu porozmawiać, to poszukaj takiej, która chce z tobą rozmawiać, bo jak nie chcę, to nie zmusisz. No co? Nie da się.
Nie, ogólnie mi chodzi o to, że jakoś tak kobiety są mało otwarte na początku w komunikacji.
Wiesz, co to mi przypomniało?
Ale może to właśnie dlatego, że każdą taką próbę rozmowy próbują odbierać się jako podryw. No ale to nieważne.
To mi przypomniało.
No wiesz, że są często podrywane niektóre.
Jak podchodzili do dziewczyn w dwóch kolejnych, tam nie miał kamerę, tak z tyłu bajtał, tylko już podchodzi i mówi, to było gdzieś w Stanach w ogóle, że jakiś tam eksperyment psychologiczny chcemy spróbować, czy jesteś coś tam, czy zgodzisz się na to. No to tam może spoko, on jej wyrywał torebkę i uciekał. Oczywiście tam potem oddawali i tak dalej, ale wiesz, taka reakcja, że coś tam, i ci ludzie, wiesz, tak stali i w ogóle, wiesz, nie było takiej reakcji, że ła, złodziej, coś tego, tylko tak, wiesz, tak czekali, co się stanie.
Takie.
No bo ich uprzedzono.
Tak, ale rozumiesz, jaki to jest świetny motyw na to, żeby naprawdę kraść. I tutaj na przykład może właśnie podejść tak, że nie wiem, że prowadzasz ankietę na przykład, tak? Albo że, nie wiem, potrzebujesz wypowiedzi kilku osób, bo jesteś studentem dziennikarstwa.
I co?
No to już jest powód do rozpoczęcia rozmowy.
Cześć, właśnie tutaj prowadzę badania na temat, jestem w ogóle studentem psychologii, prowadzę badania na temat przestrzeni międzyludzkiej i chciałbym przeprowadzić eksperyment, a mianowicie chciałbym zobaczyć, czy dasz się pocałować.
A przecież były te programy, tylko nie pamiętam, jak się nazywa, gdzie mieli ileś przypadkowych osób coś tam zrobić. Też był właśnie motyw z pocałutkiem, ale było też zwariowana forsa. O, dawno, dawno temu. Kojarzycie?
No i coś niezbyt.
Więc podchodził koleś.
Zjedli tulipana, coś takiego?
Było mnóstwo różnych rzeczy. On podchodził i mówi tak, że dostaniesz tam powiedzmy 1000 zł, ale musisz na przykład znaleźć 15, nie wiem, tam powiedzmy 10 osób, które pozwolą sobie obciąć palce w rękawiczkach. wiecie, także była taka bez palców, no nie? I tam latał i słuchaj, tutaj tego, bo mogę wygrać kasę, dasz mi obciąć patę swojej rękawiczce i tam, wiesz, ludzie dawali, różne były rzeczy, naprawdę.
A, coś kojarzę takiego, ale to też dobry motyw. Pamiętam, że raz z kolegą wygrałem zakład, ponieważ nie wierzył, że dostanę numer jakiejś tam dziewczyny i po prostu podszedłem, powiedziałem, że mam z nim zakład, daj mi numer i dostałem, bez żadnego ale.
No i widzisz, i to jest takie sensowniejsze niż takie, ej, bo wiesz, jak z drugiej strony, jak ona ma się zachować, wiesz, podchodzi obcy koleś, jeszcze taki, powiedzmy, że nie jest jakiś super ciacho i mówi do niej, że wiesz, ej, cześć.
Wpadłaś mi w oko, nie spierdol tego.
Tak, to jest super.
Mała, jesteś ładna z ryja, wiesz?
Cudowne metody.
Pewnie jest jakiś gatunek kobiet, na które by to podziałało.
Blachary, no.
Tylko nie jeszcze, no, po prostu, nie wiem, jakieś mocno...
No, ale wiesz, auto może być tutaj.
Nie zawsze. Wszystko zależy od tego, naprawdę, co chcesz osiągnąć.
Teraz mam takie pytanie, czy dziewczyny, które się spotykały z Jackiem Belblachą, to blachary?
Myślę, że to pytanie należy pozostawić bez odpowiedzi.
Także może nie odpowiadajmy na to pytanie i powoli możemy przechodzić do epilogu tej audycji. Także jakieś dwa słowa na koniec do słuchaczy może? Dorotko?
Dwa.
No może być tuziny dwa nawet.
Nie, bo ja w ogóle to chciałam zadzwonić, jak był poruszony poprzedni temat taki.
A to jest ciągłość jednego tego samego tematu.
Ale
tylko
są
zobacz,
różne wątki w środku.
No to taki urok właśnie tego tematu, że jest tyle zawiłości, że nie sposób tego ogarnąć tak w jednej linii, jednym torem idąc.
No właśnie.
A o czym chciałaś pogadać?
No bo jak mówiliście o tej elastyce, o tych dyskusjach, które się odbywają, to właśnie również miałam ochotę się zapytać, ale w ogóle po co te dyskusje są prowadzone tak naprawdę? Bo no, większość z nich moim zdaniem bez sensu. Bo moim zdaniem, jeżeli jest rozmowa prowadzona między człowiekiem a człowiekiem, który, powiedzmy, że teraz podam taki przykład, który obrazuje tę sytuację. Jeden lubi kolor czerwony, albo może niech nie będzie niebieski, żeby nie było jakichś politycznych podtekstów. A drugi lubi czarny. I ten, który lubi czerwony, usiłuje przekonać tego drugiego do swojego koloru i vice versa. I na tym polega rozmowa. I on mówi, no jest czerwony jest lepszy, bo coś tam. W ogóle mnie nie obchodzi, co mówisz o kolorze czarnym, bo czerwony rządzi i tak dalej.
Ale rozszerzmy to pytanie do kwestii na przykład... Słuchaj, mam pokój, w którym, powiedzmy, pracuję, takie biuro. Jaki kolor byłby lepszy i dlaczego? Czerwony czy czarny?
No tak, tylko że oni nie rozmawiają na ten temat. Oni rozmawiają na temat taki, ja jestem z tej frakcji politycznej, albo ja lubię mini spódniczki, a ty lubisz spódniczki do kolan i tak dalej. No i generalnie prowadzenie dyskusji w tym tonie nie ma kompletnie żadnego sensu, bo jeden po prostu próbuje drugiego przekonać do swoich racji i vice versa, ale żaden z nich nie ma ochoty wysłuchać drugiej strony. No tu nie ma w ogóle żadnej chęci do jakiegokolwiek konsensusu, do jakichś wspólnych konkluzji, że na przykład, a w sumie to obaj możemy mieć rację, a może żaden z nas, a może tutaj nie ma czegoś takiego jak racja. Nie ma w ogóle takiego podejścia.
A twój komentarz jest odnośnie...
Odnośnie tej dyskusji, która była jeszcze, Krawiec dzwonił i Mariuszu też powiedział.
Więc jak rozumiem, my się w tej dyskusji bardzo między sobą nie zgadzaliśmy.
Nie. Wy po prostu mówiliście o takich rozmowach, a ja wtedy chciałam zadzwonić, ale nie udało mi się, bo już się rozłączyliście, że właśnie takie rozmowy w ogóle nie mają sensu, więc zastanawianie się nad tym, jak odpowiedzieć idiocie w sposób taki, żeby on zrozumiał, że jest idiotą,
to nie ma. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że prowadzisz rozmowę na forum publicznym, albo powiedzmy w programie, tak?
Tak, to
albo masz audycję.
W ogóle chcę to rozprowadzić.
Nie, bo jeżeli masz audycję, powiedzmy, w takim radiu jak to, i dzwoni ktoś taki do ciebie, to możesz przyjąć kilka różnych, wiesz, alternatyw. Możesz stwierdzić, że z idiotą nie warto rozmawiać. Możesz przyjąć, że każdego trzeba wysłuchać, tak, warto wysłuchać, nawet żeby właśnie zrozumieć, jak myśli i działa idiota. albo możesz ewidentnie wykazać na antenie, że to jest idiota.
No mogę, nie, ale też jest... znajdą się tacy, którzy się zgodzą i nie zgodzą. Uważam, że w radiu to jest w ogóle trudniejsze
może być telewizja.
Bo nie widzicie żadnej reakcji słuchaczy, tak? Nie
widzicie jej do
momentu, jak audycja pójdzie na offline i będą komentarze.
Znaczy, ale masz ton głosu na przykład.
Ale ja mówię o tych słuchaczach, którzy nie dzwonią, tylko słuchają.
A, no ale to, tak samo masz w telewizji, masz praktycznie wszędzie.
Ale z tego, co zauważyłam, to w telewizji ich to główno obchodzi.
No niekoniecznie, ponieważ tutaj też można, często takie padają argumenty typu, a ciekawe, czy telewidzowie też sądzą tak jak pan, że tutaj danie broni będzie oznaczało, że ludzie wcale nie będą się wystrzeliwać jak kaczki. Też tu trzeba...
No i co wtedy idzie za takim pytaniem?
No chodzi o to,
albo SMS-y, właśnie... czyli chcemy zarobić, albo nie, 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 nic, to ale... był tylko jakiś argument, który tak naprawdę... tej osoby wcale nie musi obchodzić, żeby to słuchacze czy tam telewidzowie...
Nie, ale to jest właśnie też ten argument taki erystyczny, ponieważ automatycznie rzucając taki tekst dajesz do zrozumienia, że masz za sobą jakąś tam audiencję, która się teoretycznie z tobą zgadza, ale to niekoniecznie musi być fakt, ale tak mówisz, ciekawe czy słuchacze się ze mną zgadzają.
I tak ale mogą być też ludzie nieprzekonani do czegoś, albo nie mający zdania, tak? Wahający się i wtedy, jeżeli zdarzą się takie dwa poglądy, to sobie wtedy się przychylą do jednej bądź drugiej strony.
I właśnie wtedy takie zagryweczki erystyczne mają duże branie, ponieważ jeżeli stawiasz publiczność, przed publicznością jakieś dwie osoby, które mają różne tam kwestie sporne, to dobrze umieć wiedzieć, jak wykorzystać takie sztuczki oraz jak się przed nimi bronić.
Tak naprawdę to jest, jak dla mnie, prowadzenie rozmowy, która do niczego nie prowadzi.
No, ale...
Chyba, że chodzi właśnie o zdobycie na przykład poparcia przed wyborami, no to oczywiście chcemy jak najwięcej idiotów mieć po swojej stronie.
No oczywiście, że w życiu prywatnym takim rozmowach na
właśnie
co dzień lepiej się nie wdawać
w
tego typu...
jest dużo lepiej rozmawiać z kimś, kto po prostu chce z tobą rozmawiać.
No właśnie, o to chodzi, że trzeba chcieć z ludźmi rozmawiać i jakiś tak spokojny sposób nawiązywać interakcje i toczyć rozmowy, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji, opinii i tak dalej, ponieważ jak mówi porzekadło, żeby mieć swoje własne zdanie, trzeba poznać najpierw zdanie innych, ale no też trzeba umieć bronić się przed takimi zaczepkami w sytuacji, kiedy no nie będzie innego wyjścia. I trzeba zdawać sobie sprawę, ponieważ no ogólnie ludzie mogą być bucowaci i mogą właśnie lubić się tylko przekrzykiwać i nie być otwarci. I nie zawsze jest tak, że nie można z nimi rozmawiać.
Tak jest, ale to widzisz, to wszystko tylko na forum publicznym. Prywatnie zupełnie nic sytuacji. Na szczęście! Powiedziałabym, że na szczęście. A jeszcze zastanowiła mnie jedna rzecz. Może mi wyjaśnicie, o co chodzi. Bo padł taki argument, że na przykład o Putinie to sobie możemy rozmawiać, bo to jest osoba publiczna. No, co to jest osoba publiczna? Bo ja nie rozumiem tego.
Urzędnik.
To jest osoba, która jest powszechnie znana, czy co?
No właśnie cholera wie, nie wiadomo
tak
do końca.
Tak naprawdę Putin, to nie wiem, jak moim zdaniem to nie jest osoba publiczna, tylko to jest jakaś instytucja, Władimir Putin, prezydent Rosji. Natomiast o tym człowieku jako o człowieku nie wiemy tak naprawdę nic. Wiemy, że się rozwodzi chyba tylko.
No to
a jakim jest człowiekiem? Czy on ma jakieś lęki? Czy on ma jakieś zainteresowania? To tak naprawdę niewiele wiemy. Może wiedzą osoby blisko niego, ale nie, pewnie nie wszyscy. A może ma ileś tam masę każdą przed inną osobą, na przykład.
Tu chodziło o to, żeby, wiesz co, nie to, że w ogóle nie mówić o jakiejś tam osobie, tylko żeby nie mówić o takiej osobie w taki sposób, że coś jej zarzucamy, a ona nie ma możliwości jakby na to odpowiedzieć. I tu bardziej chodzi o takie bliższe osoby. No bo powiedzmy sobie szczerze, obrabianie dupy za plecami nie jest fajne, a szczególnie jak jeszcze inni ludzie słuchają. Także no o to chodzi. A mówienie o takich osobach... No
ale obrabianie dupy publicznie to nie jest za plecami.
No, chodzi o to, że za plecami, w sensie, że ta osoba, o której jest mowa, nie ma jakby możliwości włączenia się i jakiejś odpowiedzi w tym sensie.
Takie powinna być jakaś zasada nic o nas bez nas, tak?
No. A ogólnie, jeżeli chodzi o takie rozmowy na temat osób jakichś tam bardziej znanych, no to czasami no, nie da się tego uniknąć, no bo...
W prywatnym gronie to ja rozumiem czasami nawet porozmawiać na takie rzeczy jak nie wiem, temat Władimir Putin, bo lepiej wiedzieć, co ten gościu planuje i lepiej o tym pogadać. Co zrobimy, kiedy on zrobi to, a co zrobimy, kiedy on zrobi
tu
coś
się
tego.
Nie zgodzę.
Taktyczne.
Ponieważ nasze rozmowy nie mają wpływu na to, co my wiemy, co on zrobi, bądź nie.
Nie, ale mają wpływ na to, że możemy być przygotowani na reakcję na każdą ewentualność.
W zasadzie to nie.
No, w zasadzie to tak. Bo kiedy porozmawiasz z kimś, zorientujesz się, jakie są możliwości. Tych możliwości jest tam X. Wszystkich nie przewidzisz, ale kilka pewnie tak. Może kilka najbardziej prawdopodobne. Może ustalisz z innymi na podstawie ich wiedzy razem ze swoją, że prawdopodobieństwo jednej z nich jest wyższe od innych. I możesz tak, sobie zaplanować, co zrobisz w momencie,
to ma sens tylko, jeżeli te osoby, albo chociaż jedna z nich ma jakąś większą, taką jakąś techniczną wiedzę na ten temat. Czyli na przykład jest, nie wiem, to czy może nie do końca politologiem, tak, ale się powiedzmy zajmuje tymi sprawami nieco bardziej. Jeżeli każdy z nich się z was, że tak powiem, jest taki.
Jeżeli nikt nic nie wie, to oczywiście, że żadnych skutecznych wniosków nie będzie. Wtedy rozmowa o niczym.
Dobrze, jako moderator tej dyskusji pozwolę się wtrącić i pozwolić.
Twoje ziewnięcie remonu było bardzo.
To nie było ziewnięcie. Ja w żadnym tak przypadku nie ziewnąłem. To było tylko takie zastosowanie modulacji głosu, aby dokonać tutaj wtrącenia się, ponieważ no, będę niedługo kończył, także no, już chciałem no, wcześniej te dwa słowa na koniec, także będę was już zrzucał i się żegnał ogólnie, także Dorotko, czyń tutaj godności i pożegnaj się pięknie.
Żegnam uroczo.
Dziękuję ci bardzo, dobrej nocy życzę. I Mariusie, chcesz coś dodać, czy też mogę cię już zrzucić?
Tak, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś potrzebuje takiej wiedzy, bądź uważa, że potrzebuje, jak odczytywać ludzkie ciało, czyli w takich kwestiach, na przykład, że ja bym sobie zatrudniał powiedzmy pracowników i chcę wiedzieć, kiedy tam nie wiem, koleś mi coś zmyśla, prawda? Czy na przykład się faktycznie czuję pewnie, czy nie? Bądź właśnie takie kwestie jak na przykład, nie wiem, sprzedawanie czegoś ludziom albo podrywanie. To takie, wiesz, studiowanie mowy ciała i tych wszystkich technik tego typu jest według mnie jak najbardziej sensowne. Jeżeli ktoś tylko to traktuje jako ciekawostkę, to nie wydaje mi się to zasadne, bo to jest jednak dużo, jakby to powiedzieć, żeby się na tym znać, to trzeba naprawdę trzeba dużo wiedzy pochłonąć. Natomiast takie jakieś dwie rzeczy, że na przykład jak osoba spojrzała w prawo, jak ktoś mówi, to znaczy kłamie, to jest takie bullshit i gówno prawda, nie żadna wiedza.
No to tak jak mówiłem na przykładzie tego, tych założonych rąk na przystanku zimą. No, można interpretować, że osobie jest zimno, albo że ma zamkniętą postawę i nie chce jej się rozmawiać.
No, także jakiś fragment, gdzie właśnie byli ci niby kolesi od mowy ciała i koleś analizował jakąś rozmowę, miał tam sprawdzić, czy panienka kłamie, czy nie. I stwierdził najpierw, że byłem przekonany, że ona kłamie, ale potem zwróciłem uwagę, że jakaś tam reakcja, to niby miała wskazywać na to, że się nawyje, że kłamie, to był tylko tik nerwowy, bo ona tak cały czas mówiła, ale przez całą rozmowę miała ten, to tak się, jakieś, nie pytam, co to było, czy jakieś mrugnięcie okiem, czy coś, ale zwrócił uwagę, że w sensie, pierwsza jego reakcja była, że kłamie, a druga stwierdził, że a nie, to tylko tik. Więc wiesz, też ktoś, kto jest, że tak powiem, niedouczony, wyciągnął tylko jeden wniosek z tego.
No dokładnie, no ogólnie to jest naprawdę taki temat, że trzeba długo siedzieć i analizować i praktykować przede wszystkim, żeby dojść do perfekcji.
Stąd też, jeżeli ktoś nie ma zamiaru długo siedzieć i się w zasadzie tego uczyć, bo trzeba nazwać po imieniu, nauczyć się czytać mowę ciała, tak naprawdę mnie lepiej nie zaczyna, bo takie pojedyncze jakieś rzeczy to jest bullshit.
Znaczy, no to trzeba też powiedzieć, że takie.
Czy to nie jest żadna wiedza, takie wiesz, pojedyncze jakieś rzecz. Pamiętam, że Krawiec kiedyś opowiadał, że jak siedział na dołku go za posiadanie pały gdzieś tam zwinęły to też był taki właśnie sprytny policjant, który w jakimś filmie chyba widział czy coś, że właśnie, że się oczekuje, że on kłamie, ale krawiec właśnie, że dlaczego pan uważa, że ja kłamię? On mówi, coś tam, bo się w bok spojrzałeś.
No to właśnie o to chodzi. Ale powiem tak, jeżeli chodzi, to już, bo to już jest taka wiedza trochę bardziej specjalistyczna, jeżeli chodzi o takie te, powiedzmy, jakieś no, tego typu gesty czy ruchy, które no, raczej rzadko kiedy się poddaje takiej szczegółowej analizie, ale warto tak chociażby intuicyjnie próbować zapoznawać się z tym.
Można, aczkolwiek był, tylko nie pamiętam nazwy, był w ogóle program w Discovery o takim gościu, który był no, fenomenalny w czytaniu mowy ciała. O, tu jeszcze kolejna zasadność, świetnie by się grało w pokera. Jeden z dobrze wyrobioną umiejętność czytania mowy ciała, natomiast koleś był tak fenomenalny, że naprawdę czyli to trochę wyglądało jak magia w pewnym momencie, kiedy on wiesz, odczytywał tych ludzi. Natomiast jak mówię, uważam, że jak się człowiek tym interesuje, to albo się powinien interesować na poważnie, albo wcale, albo jakby to powiedzieć, to jest taka ciekawostka na zasadzie, że o, no są tacy ludzie, fajnie, fajnie, ale myślę, że takie przeczytanie powiedzmy jednej książki tak wiesz na kolanie, to nie daje żadnej wiedzy i
no na pewno nie daje, ale na pewno potrafi jakąś taką świadomość wyrobić, że nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje i że są rzeczy, na które nawet nie zwracam uwagi, a które mogą coś oznaczać, albo wręcz przeciwnie. Także ogólnie warto taką wiedzę stosować w praktyce i to stosować jako jakiś suplement, a tak najlepiej to chyba wszystko tak intuicyjnie próbować wychwytywać, ponieważ intuicyjnie zawsze ma się jakąś taką wolę nauczenia. Tak, w sensie chodzi o to, że nie szukasz szablonu, tylko sam próbujesz. Tak samo na przykład lepiej jest podobno intuicyjnie próbować strzelić jakieś cyfry w totka, pod warunkiem, że się nie gra. Wtedy jest się od tego zdystansowanym i tak intuicja lepiej pracuje i tak jakby łatwiej przewidzieć pewne sytuacje. Że, no, że intuicja lepiej wszystko robi za nas niż ten mózg, który wszystko próbuje pod szabą wepchnąć. Także intuicja górą, trzeba nad nią pracować też w tym temacie. Dobra, trochę zboczyliśmy. Dobra, będę cię zrzucał, Mariusie, także dziękuję bardzo za twoją cześć. Obecność w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej audycji. Także trzymaj się, druhu stary.
Cześć.
Cześć, cześć. No i powoli kończymy ten taki temat komunikacyjny, bo ileż można o tym mówić? No nie mamy tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, bo można byłoby długo rozmawiać, a i tak wszystkiego by się nie zahaczyło. Może kiedyś tam się jeszcze tego typu temat poruszy, ale sami widzicie, że to jest takie zawiłe, że nie sposób tego ogarnąć, ale to nie znaczy, że nie warto próbować, ponieważ żyjemy wśród ludzi, jesteśmy społeczeństwem stadnym i dobrze wiedzieć, jak się z ludźmi komunikować, chociażby po to, żeby utrzymywać lepsze relacje. I warto chociażby próbować liznąć albo zapoznać się pobieżnie z tego typu wiedzą. Ponieważ żeby chociażby właśnie nie było, no znowu przytoczę jak stara zacięta płyta ten przykład, że nastolatki wolą rozmawiać przez internet niż na żywo. I lepiej rozmawiać na żywo, ponieważ to jest bardziej naturalne i więcej, bardziej ludzkie. To jest bardziej ludzkie. Także nie bójmy się, rozmawiajmy ze sobą. To jest naturalne, to nie ma w tym nic strasznego. I kończymy dzisiejszą audycję niezaplanowaną porą, której już dawno nie było, ale postanowiłem, że mam okazję, to sobie ponadaję, ponieważ no fajnie jest tak ponadawać, czasem sobie coś pogadać, niekoniecznie do rzeczy czy od rzeczy, no w każdym razie fajnie sobie pogadać i mieć świadomość, że coś się robi ciekawego, że ktoś tego słucha, że może komuś się coś nawet podoba. I wy też tak róbcie, próbujcie coś robić ciekawego, nie kierujcie się tylko tym, czy z tego będzie kabona, czy nie, tylko po prostu próbujcie się realizować, nawet jeżeli uważacie, że nie jesteście do tego stworzeni, to możecie spróbować chociażby po to, żeby wiedzieć, jak to jest po drugiej stronie audycji, powiedzmy, albo po drugiej stronie czegokolwiek. Próbujcie, ludzie, ponieważ nawet jeżeli wam nie będzie wychodzić, to będziecie mieli taką świadomość, że wiecie, jak to jest, że spróbowaliście. Na pewno będą jakieś ciekawe anegdotki z tego, o czym będzie można porozmawiać, czym się pochwalić. No bo fajnie tak powiedzieć, a wiesz, no kiedyś próbowałem tam taką audycję robić, ale a to nie moja bajka. I tak to fajnie brzmi. I próbujcie, ludzie, różnych takich rzeczy. Jako i ja, żem spróbował, mimo iż jeszcze niedawno uważałem, że kompletnie się na tym nie znam i w ogóle nie potrafię się wysłowić. Dalej w sumie tak uważam, że mam straszne problemy z wysłowieniem się, że ciężko mi przychodzi skonstruowanie jakiejś schludnej myśli, tak żeby ludzie rozumieli. No ale trzeba próbować, bo fajne to jest takie próbowanie, ten taki dreszczyk emocji, jak się robi coś nowego. Jeżeli wam się podoba to moje ględzenie, to dajcie znać, możecie tutaj na enklawie dawać takie gwiazdki przy audycjach, także możecie dawać, jak im więcej gwiazdek, tym lepiej. Możecie zostawiać komentarze, wtedy wiem, że jest temat fajny i jeszcze można coś by z niego było wykrzesać, i że ogólnie fajnie, że warto, że fajnie się albo że w ogóle że przesłuchaliście, jeżeli będziecie mieli nawet jakąś opinię mało pochlebną, ale to już jest fajnie, bo przynajmniej wiem, że ktoś tego odsłuchał. Co tam nic, że wyrzucił po 15 minutach, ale przynajmniej coś odsłuchał i takie fajne jest to uczucie, że ktoś słucha. A jeszcze w ogóle to najlepiej to jakby wspierać finansowo, bo jest taka możliwość i to już jest taka ostateczna forma gratyfikacji i takiej pochwały. Kiedy robisz coś i nagle masz z tego kasę, to jest cudowne. To jest esencja takiego rozwoju osobistego, tego wszystkiego, o czym piszą ci wielcy guru. Rób to, co kochasz i zarabiaj na tym. To jest cudowne, cudowne. I nawet nie wiecie, ile to znaczy, jak ktoś komuś da, powiedzmy, dychę. Taką głupią dychę i powie, fajne to było, rób tak dalej. To jest mega budujące i motywujące, no. Także możecie, macie wiele możliwości, żeby dać znać, że jest fajne i mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Chyba, że wam się nie podoba, no to wtedy nie musicie. Wiem, że Makowi się podoba, czyli człowiekowi, który jako pierwszy zadzwonił w dniu dzisiejszym w czasie tej audycji. I ogólnie dziękuję wszystkim, którzy zadzwonili, czyli właśnie Makowi, dziękuję Krawcowi, temu słynnemu nadającemu, temu obiektowi kultu, na którym, można powiedzieć, trochę się wzorowałem i dalej się wzoruję. Słuchając jego audycji, chłonąłem to, jak powinna wyglądać audycja. I trochę się, no może nie upodobniałem, ale był takim nauczycielem dla mnie. Także wiem, że na pewno też to miło usłyszeć, że jest się dla kogoś wzorem. Także Krawiec, wielki szacun dla ciebie. Wielkie dzięki też dla Doroty, dla Mariusza i innych, którzy byli na czacie, którzy nie zadzwonili, ale słuchali i pisali, oraz do tych, którzy po prostu słuchali, którzy wpadli, zobaczyli, że coś się dzieje i sobie zaczęli słuchać. To będzie do odsłuchania zresztą, więc nic straconego. Jeżeli nie było kogoś na żywo, to może odsłuchać na martwo. I co jeszcze mogę dodać? No chyba tyle, także dziękuję bardzo za odsłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, ludzie. Cześć, pozdrawiam, cześć i czołem.